Teraźniejsza prawda numer 41, lipiec, sierpień 1929 roku. Prawe oko zaciemnia się. Przedruk z numeru 15 teraźniejszej prawdy. W strażnicy z 15 maja 1923 roku znajduje się artykuł pod tytułem Nowe stworzenie, w którym jest bardzo wiele błędów, zamieszania odnośnie pokuty, wiary, nawrócenia, poświęcenia, przymierza Sary i przymierzy ofiarnych na ofiarowane rzeczy w poświęceniu, a to wszystko można zauważyć na niecałych 2 stronicach. Wyuczeni wprawdzie brata Russella odnośnie tych przedmiotów, po przeczytaniu tych artykułów w strażnicy, możemy zaraz zauważyć wielkie pijaństwo, w którym się zły sługa znajduje. Możemy również zauważyć, że pisarz tego artykułu nie jest już pańskim mówczym narzędziem, lecz narzędziem Azazela. W krótkości damy przegląd owego artykułu. Wszelkich prawd, których on zły sługa jeszcze nie całkiem utracił, używa on w ten sam sposób, jak to czynią papiści w swoim używaniu biblijnych nauk, w szatański sposób zwodząc, umyślnie w jednych, a nieumyślnie w przypadku innych nauk. Ci, którzy nie mogą zauważyć, jak szatan używa złego sługę oraz głupiego i niepożytecznego pasterza, są albo niemowlątkami w prawdzie, albo pod wpływem duchowych błędów. Kto nie może zauważyć błędów w tym jego artykule, to przez to dowodzi, że nie jest ugruntowanym w prawdzie lub nie posiada duchowego pojęcia jako nowe stworzenie. Fundamentalny błąd tego artykułu jest jego ulubionym błędem jako złego sługi, to jest, że zapiera się poczytalnego usprawiedliwienia. Ponieważ prawda na poczytalne usprawiedliwienie jest oznaką wierności nauce brata Russella względem charakteru, pokuty, nawrócenia i wiary w pokrewieństwie do usprawiedliwienia, ofiarowanych rzeczy w poświęceniu, i ponieważ zły sługa zapiera się prawdy względem poczytalnego usprawiedliwienia, dlatego wprowadza fałszywe i nierozumne określenie na miejsce, pokrewieństwo lub działanie odnośnie pokuty, nawrócenie, wiarę i ofiarowane rzeczy przy poświęceniu. Kto logicznie trzyma się biblijnej prawdy na poczytalne i na ożywione usprawiedliwienie, będzie wolnym od tej duchowej zarazy, której się zły sługa stał ofiarą. Psalm 91, werset 16. Z różnych punktów zapatrywania już żeśmy zbili jego poglądy na ten przedmiot w angielskiej teraźniejszej prawdzie. Powinniśmy zawsze czuwać nad określeniem biblijnych przedmiotów, w innym razie będziemy zwiedzeni przez fałszywych proroków. Artykuł, który przeglądamy, zawiera w sobie jednostronne i dlatego zwodzące określenia na umysł i serce, że umysł jest tylko zdolnością wiedzy i posiada w sobie umiejętność, a serce jest zdolnością uczuć, i posiada miłość lub przywiązanie. Dlatego artykuł używa słowa pokuty, twierdząc, że wyobraża ono zmianę umysłu względem umiejętności. Ludzie obznajmieni w biblijnej umiejętności są również obznajomieni z faktem, że w dodatku do tego znaczenia zdolności wiedzy i jej zawartości, słowo umysł w Biblii często znaczy usposobienie, rozumieć o sobie. Rzymian rozdział 7 werset 25, rozdział 12 werset 2, Kolosensów rozdział 2 werset 18, Filipensów rozdział 2 werset 5, i tak dalej w greckim. Nie dziw więc, że takie niekompletne określenie słowa umysłu przyprowadza złego sługę do zastosowania tego do pokuty, tak jak w swoim przykładzie podaje, że zmiana umysłu to zmiana złej wiedzy do prawdziwej, że człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela. Słowo pokuta znaczy trochę więcej niż to, Nie tylko aby być zmienionym od złej do właściwej wiedzy odnośnie grzechu i sprawiedliwości, lecz również aby być zmienionym od miłowania i tolerowania złego, ażeby żałować za to, aby zmienić się od nienawidzenia i unikania sprawiedliwości do miłowania i praktykowania sprawiedliwości. Wszystko to wyobraża biblijną pokutę. Znaczy to być zasmuconym według Boga, co pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 8, Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 13, Ewangelia Łukasza rozdział 15 werset 17, Dzieje Apostolskie rozdział 8 werset 22, Objawienie rozdział 3 wersety 2, 3 i 19, 2 Koryntów rozdział 7 wersety od 9 do 11. Każda prawdziwa, określona w Biblii, pokuta wyobraża zmianę usposobienia, jak to może być widziane na przykład w braciach Józefa, w różnych narodowych pokutach Izraela, Dawida, Manasego, Niniwy, niewiasty, która myła nogi Jezusa łzami, w marnotrawnym synie, w Piotrze, i tak dalej, i tak dalej. Dalej określa nawrócenie jako zmianę człowieka od jego własnej sprawiedliwości, nie mówi do czego ta zmiana jest uczyniona, mówi tylko, że do innego postępowania, lecz upewnia, że nawet po nawróceniu nie wie taki człowiek co ma czynić, przypuszczalnie przyjść do harmonii z Panem, że później dopiero dowie się, że jest odłączonym od Boga i jakie są jego warunki przystąpienia do harmonii z Bogiem. Według tej myśli, nawrócenie, którego ten artykuł naucza, jest tą częścią biblijnej pokuty, która decyduje porzucić grzech i czynić sprawiedliwość nim się kto nauczył wierzyć, że Bóg odpuści mu swe grzechy. Poczytalnie, jeżeli przyjmie Jezusa jako swego Zbawiciela. Takie określenie nawrócenia jest mizerniejsze od wielu nauczycieli nominalnego chrześcijaństwa, którzy głoszą pokutę ku Bogu i wiarę w naszego Pana Jezusa. Nawrócenie, którego Biblia naucza, jest całkowitym procesem odwrócenia się od złego do wyobrażenia boskiego, a to jest pracą naszego całego życia. Zły sługa nie tylko utracił prawdziwe określenie na pokutę, Berański komentarz na Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 19, lecz popadł w jeszcze głębszy błąd na ten przedmiot, aniżeli nominalny Kościół. Drodzy bracia i siostry, jak możemy, będąc w prawdzie, dozwalać na to, aby taka zamieszana i pełna konfuzji osoba miała być jeszcze naszym nauczycielem? Ażeby poprawić to jednostronne i niekompletne określenie serca tego artykułu, zdolności uczuć i jego zawartości, przywiązanie i pobudki, przypuszczalnie, nie pobudki, które przychodzą z rozumu, musimy dodać, że słowo serce jest często użyte w Biblii i wyobraża też wolę, jak następujące wersety tego dowodzą, Ewangelia Mateusza rozdział 15 wersety 18 i 19, Ewangelia Marka rozdział 3 werset 5, Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 15, rozdział 21 werset 14, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 51, rozdział 11 werset 23, Rzymian rozdział 2 wersety 29 i 10, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5, rozdział 7 werset 37, 2 Koryntów rozdział 9 werset 7, 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 4, Żydów rozdział 4 werset 12, Objawienie rozdział 2 werset 14. Artykuł, którego przeglądamy, uczy, że kto się poświęcił, zaczyna sobie wyrabiać wiarę w krew Jezusa jako zasługę, która odpuszcza mu jego grzechy. Drodzy bracia i siostry, możemy widzieć, że to jest namacalnym błędem, sprzeciwiającym się Biblii, która podaje wiarę w krew Chrystusa dla poczytalnego odpuszczenia, a to dzieje się zaraz przed poczytalnym usprawiedliwieniem. Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26, rozdział 4 wersety od 1 do 10, rozdział 22 werset 23, rozdział 10 werset 4, Dzieje Apostolskie rozdział 16 werset 31, Galatów rozdział 2 werset 16. Artykuł ten sprzeciwia się doświadczeniom przynajmniej 1 biliona wierzących czasu wieku Ewangelii, którzy wierzyli w śmierć Jezusa dla odpuszczenia ich grzechów, i przez to przyszli do pewnego stopnia pokoju z Bogiem, choć nigdy się nie poświęcili. Błąd ten, że przy poświęceniu człowiek przychodzi do wiary, że jego grzechy są mu odpuszczone dla Jezusa, został dlatego przez złego sługę przyjęty, ponieważ przyjął on fałszywą naukę, to jest, że przy bramie pozaobrazowego dziedzińca człowiek się poświęca. Miecz, który go uderzył około tej linii, zaciemnił jego prawe oko na ten, jak również na inne przedmioty. Jego bronienie błędów przeciwko atakom z punktu zapatrywania na różne prawdy zmusza go do utracenia tych prawd, którym się on sprzeciwia. W ten więc sposób każde uderzenie miecza coraz bardziej zaciemnia jego prawe oko. Zachariasza rozdział 11 werset 17. Konfuzja na przymierza. Jego największe ulubione pomieszanie jest względem przymierza Sary i przymierza ofiary. Nazywa on to dwoma częściami jednego przymierza, że to wyobraża kontrakt, czyli ugodę. Dlatego mówi, że wchodzimy z Jehową w pokrewieństwo ugody tego przymierza. Do zbicia tego błędu możemy jednak powiedzieć, że biblijne przymierza są dwojakie. Po pierwsze, obietnice wiążące jedną stronę do drugiej, i to bezwarunkowo, i po drugie, kontrakty, wiążące obie strony na pewnych warunkach. Przymierze z Noem, 1 Mojżeszowa rozdział 9 werset 15, Izajasza rozdział 54 werset 9, jest przykładem tego pierwszego, przymierze mojżeszowe przykładem tego drugiego. Galatów rozdział 3 wersety od 18 do 21. Nasze przymierze przy ofierze nie jest częścią kontraktu. Jest bezwarunkową obietnicą z naszej strony, która tylko nas wiąże i utwarza się przez boskie uznanie w przeszłości, nie przyszłości, łaski, które wyrabiały w nas poświęcającą wiarę w Boga i miłość do Boga, wiążące nas bezwarunkowo czynić cokolwiek Bóg życzy od nas, nawet aż do śmierci. Psalm 50 werset 5, Rzymian rozdział 12 werset 1. Przymierze przy ofierze było uczynione z naszej strony do Boga jako bezwarunkowa obietnica, a nie od strony Boga ku nam. Z drugiej strony przymierze Sary było znów innym przymierzem, 1. Moj. Rozdział 22 wersety 17 i 18, bezwarunkową obietnicą, nie kontraktem, do nasienia, do tych, którzy mieli należeć do Chrystusa, Galatów rozdział 3 wersety 16 i 28, a ci przed staniem się nasieniem, częściami Chrystusa, uczynili przymierze, czyli obietnicę ofiarowania się Bogu, to jest ich ślub poświęcenia. Twierdzić, że przymierza działające między Bogiem a nami są dwoma częściami jednego kontraktu wiążącego obie strony do pewnych warunków, przez którego wypełnienie pewne korzyści przychodzą dla Boga i dla nas, pokazuje zupełnie niezrozumienie przymierza ofiary, naszych ślubów poświęcenia, i przymierza Sary, które są dwoma różniącymi się przymierzami, z których oba są jednostronne i bezwarunkowe. Galatów rozdział 3 werset 20. Taki pogląd, który rozważamy, niszczy charakter tych przymierzy i zmusza, ażeby pośrednik uczynił kontrakt działającym, ponieważ Bóg nie wstępuje w kontrakt lub ugodę z niedoskonałymi ludźmi bez pośrednika. Galatów rozdział 3 werset 20. Jak bezwarunkowo daliśmy Bogu obietnicę za Jego przeszłe łaski, Rzymian rozdział 12 werset 1, a nie jako warunki dotrzymania wysokiego powołania, aby czynić cokolwiek Bóg by sobie życzył abyśmy czynili, Bóg bardzo ocenił tego ducha poddania się Jemu i z tej przyczyny spłodził nas Jego duchem i dał nam, którzy się trzymamy wiernie Jego. Żydów rozdział 3 werset 14. Pewne zarysy tych bezwarunkowych obietnic z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 22 wersetów 17 i 18. Te obietnice, tak daleko jak stosują się do klasy Chrystusa, są przymierzem Sary, które jest uczynione tylko dla tych, którzy otrzymali tego ducha, który przywiódł ich do poświęcenia i jest absolutnie bezwarunkowe dla nich. Do innych nie należy, jak tylko do tych, którzy są w klasie Chrystusowej. Z tej przyczyny działają teraz dwa przymierza, jedno przy ofierze, nasze śluby poświęcenia, które uczyniliśmy Bogu bezwarunkowo, Psalm 50 werset 5, Rzymian rozdział 12 werset 1, a drugie, obietnica lub przymierze Sary, które Bóg uczynił dla wiernych, ponieważ tylko wierni stanowią nasienie Chrystusa. Galatów rozdział 3 wersety od 15 do 18 i 29. Tak więc są bezwarunkowe obietnice wiążące Boga z nasieniem, i bezwarunkowe obietnice wiążące nasienie z Bogiem. Lecz te dwie obietnice nie są dwoma częściami kontraktu lub ugody, ponieważ każda strona jest przywiązana do drugiej przez bezwarunkowe obietnice przymierza, nie przez przymierze w ugodzie, jak uczy ten artykuł, a więc wyjawiona jest kontuzja pisarza, zaciemnianie się jego prawego oka. W naszej właśnie rozkoszy w Panu i Jego służbie przestrzegamy stadko od wilków w odzieniu owczym, co się tyczy tych wilków jest nam smutno, boleśnie i nieprzyjemnie jeżeli musimy bronić trzody i prawdę przeciwko takim zwodzicielom. Musimy już doświadczać takich smutnych uczuć, jeżeli bronimy trzody przeciwko złemu słudze, którego nowe poglądy, błędy, względem nowego stworzenia i śmierci, względem przypowieści o 10 pannach, i o kozłach, i owcach w tym artykule krytykujemy. W Strażnicy z 1 września 1923 roku ogłosił artykuł pod tytułem Metody zwodzenia. Ogólnie mówiąc, aż do ostatniej strony określił badawcze oszukaństwo przekręcicieli wprawdzie tak dokładnie, że on, jako najwinniejszy z nich, musiał dobrze zbadać swoje własne metody zwodzenia, a potem określił je czytelnikom jakby były innych, a nie jego. Bardzo wielu z ludzi wprawdzie zostało w różny sposób, i na wszystkie strony, zwiedzonych przez jego pokręcone nauki. Któż więcej od niego fałszywie sprzeciwiał się naukom brata Russella? Któż więcej starał się wykazywać, że nauki brata Russella nie były jasne, niż ów zły sługa? Kto wprowadził oryginalne szatańskie nauki jako pokarm na czas słuszny, aby przez to odsunąć prawdziwy pokarm przygotowany od Pana przez wiernego sługę? On zły sługa z jednej strony wywyższał naszego brata Russella i przez to dając mu pocałunek judaszowski, a z drugiej strony zdradzał jego nauki, jego czarter, testament i zarządzenia. On głupi i niepożyteczny pasterz jako nauczyciel między ludem wprawdzie stał się winnym zdania, że logicznie z jego fałszywych nauk bracia wnioskują, że Pan dozwolił, ażeby brat Russell wierzył w kłamstwo. Któż więcej od niego znieważał to, co on sługa pisał? Któż więcej niż on zrzucił braci z prawdziwej drogi przez głoszenie, że towarzystwo jest przewodem? Przez jego oficjalne postępowanie w czasie, gdy przydał prawa do towarzystwa, towarzystwo udzieliło mu wszystkich władz, które miał brat Russell, a to z powodu jego chciwości, chytrości, ambicji i samolubstwa. Nikt nie przekręcał doktryn dla celów ambicji bardziej od złego sługi. Żaden ze wszystkich nauczycieli między ludem wprawdzie, którzy byli postanowieni przez brata Russella, nie postąpili sobie gorzej w tych szczegółach jak zły sługa. Szczegóły i wersety odnośnie odrzucenia nauk i tłumaczeń brata Russella na miejsce, których podał on zły sługa swoje nowe poglądy, można policzyć na setki, a według Pisma Świętego jeszcze więcej błędów popełni. Nowe stworzenie i śmierć. W tym artykule wykażemy dowodami jego wzmagające się zaciemnianie prawego oka na nowe stworzenie i śmierć, i na przypowieści o 10 pannach, oraz o kozłach i owcach. Względem nowego stworzenia i śmierci podaje pytanie, strażnica z 1923 roku, strony 247 i 248, odnośnie wiernego chrześcijanina, który umiera, czy nowe stworzenie umiera? Odpowiada na to, tak. Pytanie powinno być dane w inny sposób, ażeby dwie właściwe do tego odpowiedzi wywieść. Takie pytanie jest zwodzące dlatego, że zakrywa częściowo nierozumną i po większej części zwodzącą myśl. Metoda zwodzenia w traktowaniu tej kwestii leży w fakcie, że pisarz używa frazy nowe stworzenie, tak jakby miała ona tylko jedno znaczenie, że oznacza ono osobę spłodzoną z ducha, gdy zaś Biblia używa tej frazy w dwóch znaczeniach, po pierwsze, jako osobę spłodzoną z ducha, 2 Koryntów rozdział 5 werset 17, i, po drugie, jako święte spłodzone władze i święte przymioty wytworzone w osobie, która jest spłodzoną z ducha, porównaj Galatów rozdział 6 werset 15 z Galatów rozdziałem 5 wersetem 6, co dowodzi, że fraza nowe stworzenie w Galatów rozdziale 6 wersecie 15 wyobraża święte spłodzone władze, święte przymioty wyrobione w osobie spłodzonej z ducha. Ma się rozumieć, że nowym stworzeniem, w pierwszym tego słowa znaczeniu, jest osoba spłodzona z ducha, która umiera, jeżeli jaki wierny chrześcijanin umiera. Każdy werset, który jest podany w artykule, którego przeglądamy, i który dowodzi, że nowe stworzenie umiera, odnosi się tylko do nowego stworzenia w pierwszym tego słowa znaczeniu. Lecz żaden z tych wersetów nie odnosi się do nowego stworzenia w drugim tego słowa znaczeniu, jak powyżej podaliśmy. Jak więc możemy odpowiedzieć na kwestię, czy nowe stworzenie umiera, jeżeli słowo nowe stworzenie jest używane w drugim tego słowa znaczeniu? W harmonii z nauką brata Russella odpowiadamy, tak i nie. Jeżeli osoba dostanie się do klasy wtórnej śmierci, jej nowe stworzenie umiera przedtem nim ona sama umrze jako naturalny człowiek, lecz nowe stworzenie danej osoby nigdy nie umiera, jeżeli ta osoba jest wierną aż do śmierci. Osoba, która zgrzeszy grzechem na śmierć, traci nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu, to jest te święte, wyrobione przymioty i te święte władze, jakie były w niej spłodzone. Lecz gdy wierny chrześcijanin umiera, to nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu nie umiera, te święte władze i przymioty nie przestają egzystować. One egzystują, lecz nie są czynne lub przytomne, ponieważ ich czynność wymagałaby organizmu, którego nowe stworzenie, w drugim tego słowa znaczeniu, nie posiada pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. tak jak nasze władze i przymioty należące do nowego stworzenia trwają w egzystencji, lecz są nieczynne i bezprzytomne, gdy śpimy, to tak samo egzystowały, choć były nieczynne i nieprzytomne podczas śmierci wiernych w okresie Ewangelii. Te władze i przymioty nowego stworzenia egzystują po śmierci, i to dla dwóch przyczyn. Po pierwsze, one są rzeczywistościami, stworzonymi rzeczami, prawdziwymi nowymi stworzeniami, a nie tylko odbitkami. I, po drugie, te władze i przymioty, które stanowią charakter wiernych, otrzymały prawo do życia na boskim poziomie z tymi życiowymi prawami, które należą do tego prawa do życia. Lecz to, co ma prawo do życia w porządku spraw u Jehowy, nigdy nie umiera, z wyjątkiem śmierci ofiarniczej, tak jak człowieczeństwo naszego Pana i członków Kościoła, lub przymusowej jak w wypadku człowieczeństwa wielkiego grona, lub w służbie jak w wypadku starożytnych i młodocianych świętych po przyszłym wieku. Lecz prawo do życia nowego stworzenia, jego prawa życiowe, nie są ofiarniczo dane na śmierć, tylko jego ludzkie prawo do życia i jego ludzkie prawa życiowe są dane. Z tej przyczyny nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu, z powodu tych dwóch punktów zapatrywania, nie umiera. Czy wierny chrześcijanin umiera, czy człowiek wielkiego grona umiera, lub czy podczas małego okresu, Objawienie rozdział 20 werset 7, starożytni i młodociani święci umrą. Taka myśl rzeczywiście sprzeciwia się okupowi, ponieważ gdyby nowe stworzenie Jezusa, jego święte władze i przymioty umarły, ktoś by mógł się zapytać, czy jego nowe stworzenie umarło śmiercią adamową, czy to ofiarniczą, czy zmuszoną, czy służebną, czy wtórą śmiercią, jakąkolwiek śmiercią, jakie znamy. Nie umiera śmiercią adamową, ponieważ nowe stworzenie jest spłodzone od Boga, nie wtórą śmiercią, ponieważ to uczyniłoby Jezusa grzesznikiem. Czy strażnica ma uczyć, że Jezus jako nowe stworzenie umarł ofiarniczo? To znaczyłoby zaparcie się okupu i byłoby podobne do poglądu nominalnego Kościoła, że Jezus umarł jako Bóg człowiek, i że oddał więcej niż ludzkie życie jako cenę okupu, jeżeli by miała uczyć, że umarł przymusową śmiercią wielkiego grona, lub po tysiącletnią służebną śmiercią starożytnych i młodocianych świętych, to również zapierałaby się okupu, który wymaga ofiarniczej śmierci doskonałej ludzkiej istoty. Nowy pogląd, o 10 pannach. Po napisaniu swego artykułu o metodach zwodzenia zły sługa srogo przeklina tych, którzy uczą przeciwnie do poglądów brata Russella. Ktoś by mógł w związku z tym myśleć, że nie odważyłby się, ze wstydu spowodowanego własną niewiernością, przedstawiać coś takiego tym samym czytelnikom, a półtora miesiąca po tym artykule przedstawić swój nowy pogląd o 10 pannach i o kozłach i owcach, tak przeciwnie poglądom brata Russella, dowodząc, że absolutnie wcale nie zważa na swój poprzedni artykuł metody zwodzenia. Tak więc możemy widzieć, jak zły sługa utracił wszelkie poszanowanie dla swoich czytelników i pomyślimy sobie, jak niezmiernie bezwstydnie zwodził on swych zwolenników już przez tyle lat. Rzeczywiście naśmiewa on się z tych, których zwodzi, przez swe używanie doktryny o przewodzie, którą w grudniowej strażnicy z roku 1923 zmienił, że tym przewodem nie jest już towarzystwo, lecz zwolennicy towarzystwa, niezawodnie uczynił to dla pewnego celu, który znów zmieni, jeżeli będzie tego potrzeba, ażeby tylko mogło służyć jego samolubnym zamiarom. W trzecim tomie, na stronach od 208 do 216, i wszędzie indziej, brat Russell przedstawia tłumaczenie przypowieści o 10 pannach zgodne z Biblią, rozumem i faktami. Ponieważ jesteśmy z tym zaznajomieni, nie potrzebujemy tego powtarzać. Zły sługa, przyznając się w swym artykule o grzywnach i talentach, że nie chce być w antagonizmie do tłumaczeń brata Russella, podaje w Strażnicy z 1923 roku, na stronach od 291 do 297, tłumaczenie przypowieści o 10 pannach, i twierdzi, że dla pewnych chronologicznych przyczyn musi sprzeciwić się tłumaczeniu brata Russella. Podaje on jak następuje, że przypowieść nie mogła mieć początku wypełnienia się aż między 1914 a 1918 rokiem, że wszyscy poświęceni drzemali i spali, gdy Chrystus odwlekał wyswobodzić Kościół w 1914 roku. Że krzyk oto oblubieniec wypełnił się na konwencji w Cedar Point w 1919 roku, że mądre panny wyszły wtedy z radością, oliwą w bańkach, ażeby spotkać oblubieńca, aby działać z nim w różnych ruchach stowarzyszenia, że głupie panny nie wchodzą do tych służb radości, olej w bańkach, i dlatego nie idą z nim na wesele, że ci, którzy wiernie wykonują pracę przewodu, wejdą jako mądre panny z oblubieńcem, że potem drzwi do królestwa będą zamknięte, że inni pokutują, ale już za późno, wszystko dlatego, że z radością nie weszli w pracę i ruchy stowarzyszenia. Drodzy bracia i siostry, co pomyślicie o tym? Czy nie jest to wstydem i hańbą, ażeby taki człowiek, który był tak obeznany z naukami brata Russella, ażeby taki człowiek mógł takie głupstwa i niedorzeczności przedstawiać? I rzeczywiście, że każdy z nas musi przyznać, że to są wielkie niedorzeczności, dlatego czuwajmy i doświadczajmy wszystko. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, a nie bądźmy wystawieni na pośmiewisko przez głupie nauki takiego człowieka. Ażeby swój nowy pogląd uczynić smacznym, podaje następujące błędy w swoim artykule. Źle uczniowie pytali się, kiedy to się stanie? I jaki znak przyjścia Twego i dokonania świata? Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 3, ponieważ chcieli wiedzieć, kiedy Jezus wyswobodzi ich jako swą oblubienicę i resztę Kościoła, że to było częścią tajemnicy, której w ten czas nie rozumieli, co najpierw było objawione Pawłowi, że dobra oddane mądremu i roztropnemu słudze były sprawami królestwa, gdy zaś było to spichlerzem prawdy, że słowo tedy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1 znaczy po roku 1914 zamiast koniec czasu, że zły sługa jest klasą, a nie jednostką, to jest pogląd, który czyni wiernego i roztropnego sługę klasą, tak jak towarzystwo teraz uczy, że wszystkie panny zostały pomazane. Jest to prawdą tylko o mądrych pannach, ponieważ wielkie grono, choć zostało spłodzone, nie posiada pomazania, że olej wyobraża radość, gdy zaś rzeczywiście wyobraża, po pierwsze, Ducha Świętego w całości. Psalm 23 werset 5, porównaj z Dziejami Apostolskimi rozdziałem 10 wersetem 38. Drugą Mojżeszową rozdziałem 29 wersetem 2, a potem w różnych władzach i przymiotach, i dlatego radość jest tylko jedną częścią z tych przymiotów. Trzecia Mojżeszowa rozdział 8 werset 12, Izajasza rozdział 11 werset 2 i 3, Psalm 45 werset 7, Izajasza rozdział 61 werset 3. Psalm 133 wersety 1 i 2, oraz, po drugie, Słowo Boże, Jakuba rozdział 5, werset 14, druga Mojżeszowa rozdział 25, Zachariasza rozdział 4, werset 12, że panny są mądre, ponieważ z radością wykonują wolę pańską, pracę towarzystwa, zamiast mieć prawdę i rozumnie ją używać, że panny są głupie, ponieważ nie wykonują pańskiej woli, to znaczy pracy towarzystwa, z radością, zamiast choćby i mieli błędy, ale byli w harmonii z towarzystwem. Że lampy wyobrażają wolę Bożą wyrażającą się przeciwko jego dzieciom, gdy zaś rzeczywiście to wyobraża Pismo Święte, że wszystkie panny, jako lampy, posiadają wiedzę wyrażonej woli Bożej odnośnie ich, tak jak jest podane w szczegółach boskiego planu, gdy zaś to jest prawdą tylko względem mądrych, że oblubieniec odwlekał z wyswobodzeniem Kościoła, gdy zaś to odwlekanie odnosiło się do jego wtórego przyjścia, że szczególna próba dla Kościoła zaczęła się w październiku 1917 roku, początek roku 1918. Zamiast w czerwcu 1917 roku, co nie odnosi się do przypowieści, że wyrażenie, wszyscy drzemali i zasnęli znaczy, że niektórzy drzemali, a inni spali, i że oczyszczenie lamp przez panny znaczy, że zwolennicy towarzystwa badali Pismo Święte, aby dowiedzieć się, że Eliasz w roku 1918 i 1919 zamienił się w Elizeusza. Drodzy bracia i siostry, czy to nie jest rzeczywiście plątanina, i czy to nie są prawdziwe metody zwodzenia? Dlatego jest zmuszony porzucić tłumaczenie naszego brata Russella, i to tylko w interesach jego własnej oryginalnej patentowanej Ewangelii Królestwa. Miliony żyjących nie umrą, dlatego porzucił tłumaczenie brata Russella dla Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersety od 4 do 14, jako odnoszące się do wypadków wieku Ewangelii, i stosuje wiersze do obecnego czasu. Widzimy, że dlatego nie może zastosować, tak jak brat Russell, tej przypowieści do ruchu wtórej obecności począwszy od 1829 roku aż do wyprowadzenia wielkiego grona od zamkniętych drzwi. Nie może widzieć, że porównanie Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 3, Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 4 i Ewangelii Łukasza rozdziału 21 wersetu 7 dowodzi, że uczniowie dali 4, a nie 3 pytania. Pierwsze, kiedy miał być zniszczony Kościół żydowski? Kiedy to się dziać będzie? Drugie, jaki specjalny znak, przepowiedziany wypadek, miał nastąpić po zniszczeniu Kościoła i przed znakiem jego obecności, parouzji? Co za znak, proroczo wypełniony wypadek, jest jedno z znaczenia tych słów, i kiedy się to wszystko, wypadki łącznie z zniszczeniem Kościoła, pełnić będzie? Trzecie, co miało być dowodem jego wtórego przyjścia? Co za znak przyjścia Twego? I czwarte, co miało być dowodem na czas żniwa tego wieku i dokonania, synteleia, dokończenie świata, wieku? W Ewangelii Łukasza rozdziale 21 wersetach od 8 do 24 Jezus daje odpowiedź na pierwsze pytanie, w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 4 do 14. W Ewangelii Marka rozdziale 13 wersetach od 5 do 14, ze specjalnym zarysem Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14 i Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 10 Jezus odpowiada na drugie pytanie. W pozostałych słowach jego mowy, Ewangelii Mateusza rozdziale 24, Ewangelii Marka rozdziale 13 i Ewangelii Łukasza rozdziale 21 Jezus odpowiada na trzecie i czwarte pytanie, A Ewangelia Mateusza rozdział 25 oraz części Ewangelii Mateusza rozdziału 24, Ewangelii Marka rozdziału 13 i Ewangelii Łukasza rozdziału 21 mogą być doliczone jako ogólna uczta do tego, o co uczniowie się pytali, lecz to wyjaśniało im ten przedmiot. W greckim przez słowo telos, koniec, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, Ewangelia Marka rozdział 13 wersety 7 i 10, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 9, Jezus wskazuje na okres zwany czasem końca. Daniela rozdział 12 werset 4, od 1799 roku, aż do czasu, który teraz uznajemy, że będzie do roku 1954, i w greckim przez słowo synteleia, dokończenie, dopełnienie, zobacz poprawne tłumaczenie ARV, niewłaściwie przetłumaczone jako koniec w Ewangelii Mateusza rozdziale 13 wersecie 39 i rozdziale 24 wersecie 3. Jezus wskazuje na żniwo w szerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to parouzję i epifanię, czyli lata 1874 do 1954, część telos, końca, czyli czasu końca w szerszym znaczeniu tego słowa. Powtarzająco w swej mowie Jezus odnosi się do telos, końca, jako różniącego się od syntelei, czyli żniwa jako dokończenia wieku, przez to pokazując w odpowiedzi na drugie pytanie uczniów łączność z specjalnym znakiem, o który pytali się w drugim pytaniu. Telos w większym znaczeniu tego słowa jest większym okresem od syntelei, ponieważ obejmuje w sobie synteleję, żniwo, w swej ostatniej części, lecz jako różniący się od syntelei. Telos był przed synteleją z Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 10. Porównując to z Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetem 14, Jezus pokazuje, że przed synteleją, końcem, żniwem, Ewangelia miała być głoszona wszystkim narodom, a w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 14 Jezus pokazuje nam, że telos miał być czasem, w którym Ewangelia miała być głoszona między wszystkimi narodami. Dlatego nasz brat Russell miał rację, gdy powiedział, że przez Biblię, która została przetłumaczona na wszystkie języki i wysłana do wszystkich narodów, to świadectwo było dane wszystkim narodom. To wypełniło się w 1861 roku, pierwszy tom, strona 110, a to było przed synteleją, żniwem. Współczesny zagraniczny ruch misjonarski, który datuje się od zorganizowania przez Careya pierwszego zagranicznego stowarzyszenia misjonarskiego w 1792 roku, i towarzystwa biblijne, które datują się od roku 1804, były pośrednikami, którzy uczynili główną pracę w tłumaczeniu i rozszerzaniu Biblii. Tak więc w telos, jak różniącym się od syntelei, dokończenia wieku, była dana ta ostatnia proklamacja, wyraźnie tak jak podaje Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14. Ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po wszystkim świecie, to świadectwo było dane w wszystkich językach, a potem, po czasie tych czynności, które rozpoczęły się w 1792 i skończyły się w 1861 roku, przyjdzie koniec, i jak wiemy przyszedł w 1874 roku. Tak więc te wersety pokazują znak, ogłoszenie po całym świecie Ewangelii przez Biblię, która została przetłumaczona na wszystkie języki i wysłana wszystkim narodom. To odnosiło się do drugiej kwestii, co miało nastąpić po zniszczeniu Kościoła, I według wyjaśnienia Jezusa, wiele innych wypadków miało uprzedzić ten znak, jak też znak jego parouzji i znak syntelei. Pan niewątpliwie mówił o wielu następujących wypadkach mających łączność z zniszczeniem świątyni przed tym znakiem, ażeby uczniowie wiedzieli, że ten znak miał być w dalekiej przyszłości, i aby wzmocnić wśród tych wypadków braci, którzy by żyli po zniszczeniu świątyni i przed tym znakiem. Ten znak, który jest przed żniwami, o którym zły sługa podaje odnośnie Ewangelii Mateusza rozdziałów 24 i 25, że wypełnia się on po 1914 roku, jest więc przewrócony i nie ma ani jednej nogi, na której mógłby się ostać, a to z powodu jego oryginalnego i patentowanego poselstwa o królestwie, że miliony żyjących nigdy nie umrą. Inne skutki tego argumentu. Lecz to postanowienie czasu na ten znak jeszcze więcej dowodzi. Dowodzi, że słowo, tedy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1, może odnosić się do telos jako różniącego się od syntelei, to jest 1799-1874, lub do syntelei. 1799-1954, jako różniącej się od telos, 1799-1874, lub do telos w szerszym tego słowa znaczeniu, od 1799-1954, aby zadecydować, który z tych trzech okresów zachodzi podczas słowa tedy z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 wersetu 1, potrzebujemy do tego światła wypełnionych proroctw, ażeby otrzymać właściwą pomoc. I czego te wypełnione fakty dowodzą? Dowodzą, że rozpowszechniony na cały świat ruch wtórnego przyjścia naszego Pana rozpoczął się w roku 1829, dopiął do szczytu w roku 1844, co dla czuwających było jakoby odwlekaniem przyjścia przez oblubieńca. Potem nastąpiło drzemanie i zaśnięcie do 1874 roku, potem krzyk oto oblubieniec, czyli, jest obecny, potem badanie Pisma Świętego na przedmiot wtórnego przyjścia, oczyszczenie lamp, przez niektórych i przez błąd, ciemność niepalących się lamp, u innych. Potem, w 1878 roku, wierni w pierwszym zmartwychwstaniu weszli otwartymi drzwiami do oblubieńca i tak wchodzili, i będą wchodzić aż ostatni wejdzie, co może potrwa jeszcze kilka lat, równocześnie inni szukali i jeszcze szukają za światłem, lecz otrzymują je za późno, aby mogli wejść, bo drzwi już będą dla nich zamknięte. Głupie panny wyobrażają ostatnią grupę członków wielkiego grona z nominalnego kościoła, którzy otrzymają prawdę, gdy maluczkie statko całkiem opuści świat, a to może będzie za kilka lat. Czego więc dowodzą te wypełnione fakty odnośnie słowa tedy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1? Że to odnosi się do telos w szerszym znaczeniu tego słowa, ponieważ odnosi się do wypadków, które miały początek 45 lat przed rozpoczęciem się syntelei i skończą się w czasie, gdy synteleia się skończy. To są prawdziwe fakty tego wypadku, fizyczne fakty, gdy zaś wypadki artykułu, który przeglądamy, nazwane fizycznymi faktami nie tylko że nie mają żadnej łączności z przypowieścią, ale przewrotność i błędy jakie podaje, pokazują, że sam szatan jest kierownikiem złego sługi. Jakie głupstwa znajdują się w jego przewrotnych naukach, że oblubieniec przyszedł w 1919 roku na konwencję w Cedar Point, że wzmocnił odwagę zwolenników stowarzyszenia przez wydanie nowego pisma, Złoty Wiek, co jest przeciwne testamentowi brata Russella, przez zbieranie abonentów do tego półświatowego pisma. Jeżeli by więcej, oprócz setek jego innych głupot nie było, to sama ta głupia nauka, że pan przyszedł podczas konwencji w Cedar Point, dowodzi zupełnie biblijnego określenia, głupi pasterz. Całkowite zbicie nowego poglądu głupiego pasterza i złego sługi na przypowieść o 10 pannach jest podane w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 13, gdzie sam Jezus tłumaczy zamiar i cel po zakończeniu tej przypowieści, gdy mówi, czujcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Ten wiersz przez swą łączność niewątpliwie dowodzi, że odnosi się do wtórego przyjścia naszego Pana w 1874 roku, to jest przez wyrażenie tedy, dlatego, zaraz po wypowiedzeniu przypowieści, ażeby naśladowcy Chrystusa byli czujnymi podczas wieku Ewangelii, i spodziewali się wtórego przyjścia naszego Pana. Gdy zaś nowy pogląd napomina, i wtóre przyjście Chrystusa stosuje po jego przyjściu. Przypowieść podaje ilustrację takiego czuwania i czekania na wtóre przyjście, przez orientalny zwyczaj czuwania i czekania panien na przyjście oblubieńca do jego oblubienicy, z którą zapoznał się w dalekim miejscu. Zobacz odnośnik w Diaglotcie na Ewangelię Mateusza rozdział 25 werset 1, gdzie opisuje ten zwyczaj. To dowodzi, że przynajmniej część tej przypowieści odnosi się do wypadków przed przyjściem Pana w 1874 roku, lub nawet przed 1814 rokiem. Dlaczego pisarz artykułu, którego przeglądamy, nie mógł widzieć, że to jest nauką tej przypowieści, a Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 13 silnie mu patrzy w twarz, choć on głupi pasterz wiersz ten kilka razy w swoim artykule podaje, a to wyjaśnia wypełnione przed naszymi oczami biblijne proroctwo, że jego prawe oko coraz więcej zaciemnia się. Owce i kozły, nowy pogląd. Teraz w krótkości przedyskutujemy jego nowy pogląd odnośnie przypowieści o kozłach i owcach, który nabył od Azazela oprócz setek innych nowych poglądów. Swój nowy pogląd podaje on w Strażnicy z 1923 roku, na stronach od 307 do 314, i w Strażnicy z 1924 roku. Na stronach 381 i 382. Twierdzi, że przypowieść odnosi się do dania decyzji nad osobami w chrześcijaństwie w końcu tego wieku, i dlatego przed restytucyjną inauguracją tysiącletniego panowania, że kozły to kler, pasterze, i ich główni obrońcy, politycy i lud kupiecki, w handlu, jako główni trzody, że owce to niepoświęceni w chrześcijaństwie, którzy schylają się do pokory i sprawiedliwości, że bracia tej przypowieści to Kościół. Decyzja podług przypowieści ma być na życie lub na zniszczenie, tak jak charaktery tych osób by wymagały, lecz tu kręci i stara się różnymi dowodami dowieść, a nie może, ponieważ wie, że ci, o których mówi, że są owcami i kozłami, w większości wypadków nie postąpili naprzód w wyrobieniu swego charakteru, lub nie są jeszcze tak uzdolnieni, ażeby mogli otrzymać wieczny żywot lub wieczne zniszczenie, jak wypadek by wymagał, ponieważ jeszcze nigdy nie byli na próbie do żywota, co jednak musi uprzedzić tą decyzję w przypowieści. Ten sam fakt powinien zademonstrować mu bez żadnej kwestii, że jego nowy pogląd na tę przypowieść jest błędny, ponieważ nie dozwoli wszystkim owcom, ażeby otrzymały nagrodę, ani wszystkim kozłom, ażeby otrzymały karę od Pana, tak jak jest podane w przypowieści. Wskażemy teraz jego krzywą drogę złudzeń, po której musiał chodzić, aby mógł podać swój nowy pogląd i zwodzić swych czytelników do uwierzenia w niego. Twierdzi błędnie do swojego nowego poglądu, że jak się można spodziewać, kler i główniejsi strzody nie otrzymali sądu w poprzednich przypowieściach. Gdy zaś ci, jak ich partyjni obrońcy i inni tacy z klasy wtórej śmierci, którzy nie należeli do kleru, do główniejszych strzody, lub ich partyjni obrońcy, otrzymali pewny sąd kilka dni przedtem, jak Jezus mówił w przypowieści o grzywnach, jak również w tej, która była później dana o owcach i kozłach, o zabiciu, jednych pierwszą, a innych drugą śmiercią, o jego nieprzyjaciołach, którzy nie chcieli, aby nad nimi panował. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 27. Również błędnie twierdzi w swym pierwszym i drugim powodzie odnośnie swego nowego poglądu, że sądzenie w przypowieści wyobraża tylko decyzję, gdy zaś według Pisma Świętego i tej przypowieści, sądzenie wyobraża cztery procesy, które mają łączność z próbą do życia. Po pierwsze, instrukcja. Po drugie, próba po udzielonych sposobnościach do wzrostu w charakterze. Po trzecie, reformacyjne karanie za częściowo dobrowolne upadki pod próbą. I, po czwarte, korzystna lub niekorzystna decyzja jak wypadek by tego wymagał. Dalej jako jego trzeci powód do swego nowego poglądu podaje, że najmniejsi bracia Jezusa w tej przypowieści to Kościół, gdy zaś ci z Kościoła to są najwięksi bracia, ponieważ są największymi i najwyższymi dziećmi jego Ojca, gdy zaś bracia w przypowieści są określeni najmniejszymi. Dalej błędnie podaje swój czwarty powód dla swego nowego poglądu, że ponieważ klasa restytucyjna otrzyma życie od Chrystusa, to ci nie są jego braćmi, mimo faktu, że Bóg Adama nazwał jego synem, Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 38, i również, gdyby Adam nie zgrzeszył, a jego dzieci były doskonałe i bez grzechu, to Bóg również byłby ich ojcem, ponieważ on jest źródłem doskonałego życia wszystkich jego doskonałych stworzeń, choć on używa różnych środków dania tego życia i również mimo faktu, że ci bracia w tej przypowieści są nazwani najmniejsi, jakimi będą w przyszłym wieku wierni z całego świata ludzkości. Zobacz Rotherhama i oba revised version, poprawne tłumaczenia. Jako piąty dowód swego nowego poglądu twierdzi, że udoskonalenie klasy restytucyjnej znaczy, że nie mogliby tego myśleć, że Jezus miał na myśli samego siebie, gdy jej mówił, żeby mu korzyści udzielili lub nie, gdy zaś fakt ich próby przy końcu przyszłego wieku wyobraża, że będą wystawieni na niekompletne wrażenia. Jako szósty dowód swego nowego poglądu twierdzi, że wszystkie nauki i fakty mające łączność z proroczymi wypadkami są całkowicie dane w jednym wersecie odnoszącym się do takiego wypadku, gdy zaś Pismo Święte podaje je w sposób trochę tu, trochę tam, i dlatego przypowieść nie pokazuje wszystkich rzeczy na przyszły wiek i następujący potem mały okres, lecz jej główne myśli odnoszą się do różnych postępków praktykowanych podczas tysiąclecia, gdy ukaże klasy, do której z nich kto będzie należeć w tym krótkim czasie. Natomiast objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9 pokazuje jak złe charaktery, które ze względu na brak miłości podczas tysiąclecia, co nie jest określone w tym wersecie, doprowadzą ludzi z złymi charakterami do obudzenia się po tysiącleciu. Dalej przekręca i jako siódmy dowód na swój nowy pogląd podaje, że nie można o nikim mówić z punktu zapatrywania przeszłego stanowiska, z którego na zawsze wyszedł, i dlatego twierdzi, że się to nie odnosi do tych, którzy staną się braćmi w tysiącleciu, dlatego, że po staniu się braćmi, nie będą w więzieniu, gdy zaś Pismo Święte używa czasem nazw do osób, którymi już więcej nie są, choć kiedyś byli takimi, na przykład, Jezus jest nazwany Michałem, Daniela rozdział 12 werset 1, w czynności po 2000 lat, gdy już przestał być Michałem, i szatan jest nazwany Lucyferem, Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14, przeszło 3000 lat po przestaniu być Lucyferem. Dalej zły sługa błędnie twierdzi, że zastanowienie się nad czasem wymaga nowego poglądu, gdy zaś między tą przypowieścią i dwoma przeszłymi, lub w tej, nic nie ma łączności z czasem, lub że decyzja tej przypowieści jest przed tysiącletnim panowaniem. Dalej przekręca, że przyjście Pana naszego z Kościołem, aby panować, porównaje Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31 z Ewangelią Mateusza rozdziałem 19 wersetem 28, znaczy to samo, co jego przyjście z Kościołem, aby ukarać bezbożników, Judy rozdział 1 werset 14, i że to znaczy to samo, że Jezus będąc w swoim kościele i dając władzę wypowiadania czasu ucisku, Izajasza rozdział 6 wersety od 1 do 11, o czym święty Jan opisuje, że to działo się wcześniej na początku obu żniw, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 39 do 41. A także to samo co jego walka wraz z jego świętymi po obu stronach zasłony, a nie przy jego przyjściu, jak błędnie zły sługa twierdzi, z prawdą jako bronią przeciwko błędom, objawienie rozdział 19 wersety od 11 do 16, i że to jest to samo, że święci wykonują pomstę z psalmu 149 wersetów od 5 do 9, co też święci od 1914 do 1916 roku czynili, gdy zaś zły sługa bez żadnego usprawiedliwienia wstrzymywał się od usługi tej pracy pierwszego rozdzielenia Jordanu. Błędnie znów twierdzi, że owce i kozły w łączności z nagrodą lub karą, ponieważ nie będąc spłodzeni z Ducha Świętego, nie mogą iść na wtórą śmierć. Dalej błędnie twierdzi, że myśli podane w tych trzech przypowieściach tego rozdziału są odpowiedzią naszego Pana jako znaki Jego obecności i synteleji, żniwa, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39, rozdział 24 werset 3, na zapytania Jego uczni, gdy zaś znakiem Jego obecności jest prawda, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 27 i 30, a znakiem syntelei jest dzieło żniwa, i ponieważ te dwie rzeczy wychodzą tylko przypadkowo i w sposób podporządkowany do innych linii myśli w pierwszych dwóch przypowieściach, i wcale nie są podane w trzeciej przypowieści. Dalej błędnie podaje jako zasadę dla jakichkolwiek argumentów, że odpowiedź nauczyciela na kwestię może zawierać tylko takie myśli, o które się pytano, my zaś wiemy, że inni nauczyciele, jeżeli okoliczności i potrzeba tego wymagają, wyjaśniają więcej, tak też Pan nasz jako obfity dawca i nieutrudzony pomocnik dał uczniom swoim więcej, niż o to prosili, ponieważ okoliczności i potrzeba wymagały tej pomocy w ogólności. Dalej jeszcze błędnie twierdzi, że ostateczna decyzja jest dana przy końcu tego wieku, lecz potem tak kręci, że na koniec zostawia dla swoich czytelników wrażenie, że decyzja nie jest dana, aż przy końcu przyszłego wieku, co znów obala jego pogląd. Tłumaczenie uzasadnione na mnóstwie takich błędów musi pewnie być fałszywe. Siedmiorakie zbicie jego twierdzeń. W krótkości podamy siedem linii myśli, które wykażą, że tłumaczenie brata Russella jest prawdziwe. Po pierwsze, jego tłumaczenie czyni ten werset harmonijnym z samą sobą, z wszystkimi innymi wersetami i naukami biblijnymi, z charakterem Bożym, z okupem Chrystusa, z faktami i pobożnością. Gdy zaś pogląd, który zbijamy, mniej lub bardziej sprzeciwia się każdemu z tych siedmiu pewników biblijnego tłumaczenia. Po drugie, otwierający wiersz pokazuje, że Chrystus nie prędzej usiądzie na tronie, aż całe maluczkie stadko będzie z nim, wszyscy święci aniołowie, posłańcy, z nim. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31, Kolosensów rozdział 3 werset 4, Rzymian rozdział 8 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 11 i 12. Po trzecie, zgromadzenie wszystkich narodów przed Niego jest sprawą indywidualną, a nie klasową. Gdy w swoim błędnym tłumaczeniu zły sługa mówi tylko o klasach. Po czwarte, ich rozdzielenie jest również indywidualną, a nie klasową sprawą, choć to indywidualne rozdzielenie uformuje później dwie klasy. Gdy zaś błędny nowy pogląd czyni separację na początku z już uformowanymi klasami. Po piąte, Chrystusa najmniejsi bracia. Literalne tłumaczenie, zobacz Rotherhama i oba Revised Version, poprawne tłumaczenia Younga, i tak dalej, są braćmi restytucji, a po kolei, coraz to większymi braćmi po braciach restytucyjnych są aniołowie, potem młodociani święci, potem wielkie grono, potem starożytni święci, a na koniec najwięksi jego bracia to maluczkie stadko. Gdy zaś tłumaczenie nowego poglądu nie może w żaden sposób być porównane z poprawnymi tłumaczeniami ani z całym boskim planem, a zły sługa nie doświadczając i nie będąc zdolny ku nauczaniu, 2 Piotra rozdział 3 wersety 15 i 16, opiera się na błędnym tłumaczeniu Pisma Świętego. Po szóste, wszyscy wierni z klasy restytucji, jako prawdziwe owce, odziedziczą ziemię przy końcu przyszłego wieku, gdy zaś nie wszyscy z tych owiec, o których artykuł teraz przeglądamy, są prawdziwymi owcami i dlatego nie wszyscy z takich owiec otrzymają żywot wieczny na ziemi. Po siódme, wszyscy niepoprawni, czyli kozły, będą razem z szatanem i jego aniołami zniszczeni, gdy zaś nie wszyscy z tych kozłów w tłumaczeniu nowego poglądu będą prawdziwymi kozłami i dlatego nie wszyscy z jego kozłów pójdą na wieczne zatracenie z szatanem i jego aniołami. Pierwszy artykuł z 15 lutego 1923 roku pod tytułem Los kozłów, The Destiny of the Goats. Stara się bronić nowego poglądu na owce i kozły, i jak każdy inny nowy pogląd, który zły sługa podaje, jawnie pokazuje wzrastające zaciemnianie się jego prawego oka, tak jak Pan o nim przepowiedział. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Przez pewne półprawdy stara się zakryć właściwe prawdy i przez mnóstwo sfałszowanych i popsutych słów zaciemnia radę. Stara się ujść logicznych wniosków jego twierdzeń, że jego przypowieściowe kozły będące kler i główniejszymi strzody muszą wszyscy iść na wtórą śmierć, i mówi, że klasa jako kozły, a nie jednostki stanowiące klasę kozłów, mają być zniszczeni. Lecz jak zgadza się to z pańskim podaniem w przypowieści? Tedy powie tym jednostkom z klasy, a nie tylko klasie jako takiej, różniącej się od jednostek stanowiących takową, Nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie przyjęliście mnie, nie odzialiście mnie. Tedy odpowiedzą i oni, jednostki takie jak ze sprawiedliwych, do których podobnie się Pan wyraził, kiedyśmy cię widzieli? Tedy im odpowie, zaprawdę powiadamy wam, czegośćkolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, w angielskiej Biblii, najmniejszych swoich braci, mnieście nie uczynili. I pójdą ci na odcięcie wieczne, w greckim kolasin, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Kontrast tego ostatniego wiersza niszczy właśnie jego głupstwo. Tu sprawiedliwi, wszystkie jednostki specjalnej klasy, są skontrastowani z niesprawiedliwymi, z wszystkimi jednostkami tej specjalnej klasy. Nie tylko, że opozycyjne klasy z ich jednostkami są tu przeciwstawione, lecz również ich wieczny stan, ich los również jest tu przeciwstawiony, jednostki jednej klasy odziedziczą żywot wieczny, a jednostki przeciwnej klasy będą zniszczone wieczną śmiercią. Odróżnienie, które on używa, zupełnie łamie się w obecności oświadczeń Jezusa, przez które opisuje on czyny i słowa jednostek, oraz sposób, w jaki odróżnia sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Drodzy bracia i siostry, takie zwodnicze przedstawianie błędów złego sługi rzeczywiście dowodzi nam, którzy mamy doświadczać nauki, czy są one od Boga, że jego prawe oko coraz więcej zaciemnia się, tak jak można się tego spodziewać od takiego, który je i pije z pijanicami. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Wykręt argumentu w okupie. Znów w tym artykule i w Strażnicy z 1924 roku na stronie 382 stara się wykręcić znaczenie argumentu o okupie i broni się w odpowiedzi na wiele pytań korespondentów, że okup gwarantuje indywidualną próbę do życia dla każdego człowieka po wyzwoleniu z wyroku adamowego, i twierdzi, że wielu idzie na wtórą śmierć bez przypisanej lub zastosowanej zasługi okupu dla nich, jeżeli wiedzą o okupie a prześladują członków Chrystusa. Jednym z tych wersetów od korespondentów, który jest przeciwny jego nowemu poglądowi, jest Rzymian rozdział 5 werset 18. Ażeby wykręcić się tej prawdzie miesza dar z łaski, z tego wersetu, z procesem przyprowadzenia ludzi do tysiącletniego usprawiedliwienia do życia, a potem argumentuje, że dar jest ugodą, i ażeby otrzymać dar z łaski potrzeba przyrzeczonego uznania od tego, który go otrzymuje, i dlatego argumentuje, że dar z łaski nie jest dany każdemu, mimo faktu, że wiersz wyraźnie mówi, że ten dar jest dla wszystkich ludzi. Nawet powierzchowne czytanie tego wiersza pokazuje jego sofisterię. Dla sposobności otrzymania życia przez wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu, odpuszczenie grzechów, Rzymian rozdział 5 werset 16, z wielu upadków, żywota. Następujący wiersz dowodzi, że wolny dar znaczy zniesienie adamowego grzechu i przekleństwa, ponieważ daje powód, dlaczego ten wolny dar ma przyjść na wszystkich ludzi, bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, biorącymi udział w grzechu adamowym, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stanie sprawiedliwymi, grzech adamowy będzie odpuszczony. Ponieważ wiele darów wymaga uznania od odbiorcy, nim danie jest uskutecznione, jego twierdzenie, że każdy dar przyznaje nie tylko dawcę, lecz uznanie od odbiorcy, nim danie jest uzupełnione, jest wielką niedorzecznością, jak następujący przykład dowodzi: Bóg dał Adamowi, jego rodzajowi i każdej stworzonej rzeczy dar egzystencji bez ich uznania. Światło słoneczne, deszcz, zimno, ciepło, dzień, noc, pory roku, i tak dalej są również darami, które nie wymagają uznania od odbiorców tych darów. Tak samo rzecz się ma z wolnym darem w Rzymian rozdziale 5 wersecie 18. Jest to zniesienie adamowego grzechu i przekleństwa, które Jehowa da światu, gdy Chrystus zastosuje zasługę okupu dla świata i wszyscy w Adamie otrzymają ten dar bez ich wiedzy, i dlatego bez uznania go z ich strony w tym czasie. Dla większości będzie niemożliwe wiedzieć o tym, aż kilka lat później, ponieważ większość znajdować się będzie w grobach przez długie lata po udzieleniu tego daru. Różne przekręcanie złego sługi, aby bronić swego nowego poglądu odnośnie tego, jest więc bezpożyteczne, ponieważ osoba utwierdzona w prawdzie nie może jego błędów pogodzić z prawdą. Stara się one zakrywać propozycję biblijną, ale nie może mu się to udać. Takie twierdzenie, że wszystkie dary muszą być z strony odbiorcy uznane, pokazuje, że jest on nierozumnym, upitym i ślepym. Podobne zamieszanie podaje względem 1 Tymoteusza rozdziału 2 wersetów od 4 do 6. Ażeby obronić swój pogląd, że usprawiedliwienie do życia nie jest potrzebne do próby życia teraz, i że doktryna okupu nie daje gwarancji ku jej użytku dla tysiącletniej próby do życia z dokładną znajomością prawdy dla tych, którzy nie mieli ją w tym życiu, podaje wrażenie, Bóg chce, literalnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to samo co luteranie uczyli nim poznali prawdę, i również inni. Myśleli, że teraz już wszyscy ludzie są na próbie do życia, to jest, że Bóg teraz daje wieczne zbawienie dla wszystkich. Te słowa nie odnoszą się wcale do wiecznego zbawienia, odnoszą się, tak jak Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19, do uniwersalnego zbawienia od wyroku adamowego, które wypełni się razem z uniwersalnym oświeceniem. Jak mówi Bóg. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ werset tak mówi, i potem daje 3 gwarancje na dowód tego, po pierwsze, doskonały charakter Boży w jego łączności, jeden jest Bóg, po drugie, okup człowiek Chrystus Jezus, odkupił wszystkich, po trzecie, wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia przeznaczone do świadectwa, wiek Ewangelii dla Kościoła. A wiek tysiąclecia dla świata, świadectwo w właściwym czasie, zobacz w Diaglotcie. Pisarz artykułu o nowym poglądzie, który teraz przeglądamy, ażeby usprawiedliwić swój błąd, że ludzie teraz idą na wtórą śmierć bez swego usprawiedliwienia do życia, jako uprzedzająca próba do życia w teraźniejszym czasie, odstępuje od nauki okupu. A ta jego mieszanina, połączona z błędami, że nominalny Kościół daje dosyć znajomości i nauki, aby niespłodzonych ludzi wprowadzić w stan odpowiedzialności względem wiecznego życia lub śmierci, także wielu z nich nie otrzyma już próby po tym życiu, jest jeszcze jednym dowodem zaciemniania się jego prawego oka. Nie tylko Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19 i 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 4 do 6, lecz także wiele innych pism i cały plan Boży, z punktu zapatrywania okupu i obecnej próby wyłącznie dla Kościoła, tylko pierworodni w tej pozaobrazowej nocy, 14 dnia miesiąca Nisan, są w niebezpieczeństwie wtórej śmierci. Sprzeciwiają się jego nowemu poglądowi, że wiele ludzi przed zesłaniem Ducha Świętego i od tego czasu, bez usprawiedliwienia do życia, idzie na wtórą śmierć. Jego nowy pogląd rzeczywiście wojuje przeciwko pewnym zarysom boskiego celu na wiek Ewangelii i przeciwko doktrynie okupu. Drodzy bracia i siostry, czuwajmy, ponieważ jeżeli ktoś fałszuje jeden zarys okupu, Skutkiem tego wprowadzi inne błędy na ten przedmiot i może potem do wielkiego błędu lud Boży wprowadzić. Podaje on dwa przykłady jako dowody, że rozmyślni grzesznicy, nie będąc usprawiedliwieni do życia, idą na wtórą śmierć, Judasza i nauczonych w piśmie faryzeuszów. On myśli, że Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 33 dowodzi o nauczonych w piśmie i faryzeuszach. Ten werset jak nasz brat Russell uznawał, jak może być zauważone z dwóch jego podań, w artykule Nowego Poglądu Złego Sługi, podając brata Russella odnośniki w taki sposób, jakoby potwierdzały jego nowy pogląd, uczy, jak Jezus się zapatrywał na podły charakter faryzeuszy, że wątpił o ich nawróceniu się w próbie do życia w tysiącleciu. Werset nie mówi, że nie ujdą wyroku Gehenny. Pokazuje, że Pan przestrzegał ich, iż znajdowali się w wielkim niebezpieczeństwie, że może nie ujdą ognia Gehenny. Przeciwnie tym samym faryzeuszom Pan przepowiedział, że będą widzieć w tysiącleciu, zatem będą znów żyli, a nie znajdowali się we wtórej śmierci, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i tak dalej, stanowiących ziemską fazę królestwa jako książęta, a samych siebie wykluczonych od takiego zaszczytu, mimo swych złudzeń, że to oni sami mieli być najwyższymi między tymi książętami. Ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 28. Dlatego też nie znajdują się we wtórej śmierci. Zły sługa ze swoją charakterystyką fałszywie przedstawia pogląd brata Russella na swój nowy pogląd, jeżeli brat Russell powiedział, że jest mało nadziei dla nauczonych w piśmie i faryzeuszów, to jednak daje im nieco, choć mało, nadziei. A ponieważ choć mało, to jest to jednak cokolwiek nadziei, gdy zaś zły sługa podaje ten werset jako dowód, że nie ma żadnej nadziei dla nich. Nasz brat Russell w swym podaniu dał myśl Jezusa z Ewangelii Mateusza rozdziału 23 wersetu 33, to jest, że faryzeusze będą mieli trudność ujść wyroku Gehenny w tysiącleciu. Wypadek Judasza. Z Judaszem rzecz się ma inaczej, ponieważ on posiadał to, co Bóg w tym czasie uznawał i traktował zarówno do usprawiedliwienia do życia i spłodzenie z ducha, to jest Bóg przez przyjęcie 12 i 70 jako apostołów i proroków w Kościele, przez przedpomazanie, które im dał, pokazuje, że przed czasem udzielił im usprawiedliwienia do życia, i przez danie im wyższych urzędów w Kościele postanowił ich w ciele Chrystusowym. Przez to Bóg pokazuje, że tych postawił na próbie do życia. On też dlatego przed zesłaniem Ducha Świętego napisał ich imiona w Księdze Żywota Baranka. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 20. Żydów rozdział 12 werset 23. Jako części kozła pańskiego zostali oni przywiązani do drzwi, zasłony, przybytku przed zesłaniem Ducha Świętego. Dlatego mogli modlić się Ojcze Nasz, i dlatego też przy różnych sposobnościach Jezus zwał Boga ich Ojcem. Ponieważ okup już został położony na ołtarzu. Zobacz komentarz Bereańskiej Biblii na Ewangelię Mateusza rozdział 9 werset 2, i tak dalej, a oni byli współuczestnikami z Panem w Jego urzędzie i cierpieniach. Bóg pod powyżej wymienionymi warunkami musiał im przed czasem dać usprawiedliwienie do życia. Dlatego ktokolwiek z nich przez dobrowolny grzech mógł pójść na wtórą śmierć przed zesłaniem Ducha Świętego. Lecz to niebezpieczeństwo pójścia na wtórą śmierć przed zesłaniem Ducha Świętego było ograniczone tylko dla tych 82 osób, ponieważ posiadali tę samą wartość, usprawiedliwienie do życia, przedpomazanie, Udział w dwóch najwyższych urzędach w Kościele jako specjalni pomocnicy Jezusa, będąc wpisani do barankowej Księgi Żywota. Ponieważ inni, oprócz tych 82, nie mieli tych przywilei, dlatego też nie mogli znajdować się w niebezpieczeństwie w wieku Ewangelii, na ostatecznej próbie do życia, jeżeli wcale nie byli spłodzeni z Ducha Świętego. Dlatego Judasz, wierząc i wiedząc, że zdradzał Mesjasza, zupełnie utracił swoje przywileje i poszedł na wtórą śmierć. Lecz z nauczonymi w piśmie i faryzeuszami rzecz się ma inaczej, tak jak brat Russell pokazuje w jego podaniach tego artykułu, gdzie mówi, że nie faryzeusze, lecz Judasz był tym, który był winien ukrzyżowania Jezusa i był więcej winnym od Piłata, rzymskich żołnierzy, żydowskiego pospólstwa i Sanhedrynu, ponieważ ci nie wierzyli i dlatego nie wiedzieli, że Jezus był Mesjaszem, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 17, 1 Koryntów rozdział 2 werset 8, ani nie otrzymali usprawiedliwienia do życia, przed pomazania, urzędów apostolskich i podrzędnych proroków w ciele, i zapisania imion w Księdze Żywota Baranka. Dlatego ich postępek przeciwko Panu, prawdzie i sprawiedliwości nie był dla nich końcem. Oni przez zasługę okupu otrzymają jeszcze sposobność do życia, wśród karań i strofowań z większą nadzieją dla jednych, a z mniejszą dla niepoprawnych między nimi. Tak samo dziać się będzie z klerem i z przedniejszymi z trzody nominalnej, którzy nie zostali usprawiedliwieni do życia, i z tej przyczyny nie byli spłodzeni z ducha, i dlatego nie są teraz na próbie do życia, choć mniej lub bardziej zgrzeszyli przeciwko klasie Chrystusowej. Nauczeni w piśmie, faryzeusze, kler, główni z nominalnej trzody i inni prześladowcy klasy Chrystusa, którzy nie wierzyli, i dlatego nie znali mesjaszowego poselstwa w klasie Chrystusowej, ci wszyscy będą mieli sposobność zbawienia. To jest uwidocznione przez człowieka, który wyniósł ciała cielca i kozła za obóz, a potem przy końcu dnia pojednania powrócił i omył się. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety 27 i 28. Tak samo niespłodzony z ducha grzeszny kler, główni z trzody i inni, którzy będąc przedstawieni w tym człowieku, prześladowali wielkie grono w 1918 roku, nie pójdą na wtórą śmierć. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 26. Tak jak zły sługa twierdzi, że ci członkowie wielkiego grona byli maluczkim statkiem. Choć niewątpliwie, tak wierzymy, że niektórzy tylko członkowie maluczkiego statka, którzy się towarzyszyli z wielkim gronem, cierpieli prześladowania od tych samych ludzi. Przez to nie mamy rozumieć, że żaden z kleru i główniejszych trzody nie poszedł na wtórą śmierć podczas wieku Ewangelii. Przeciwnie, ci z tych, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego i stali się wodzami przesiewaczy w jakimkolwiek z tych sześciu przesiewań, ci pójdą na wtórą śmierć, jak to uwidocznia typ 250 lewitów, którzy byli czynnymi w piątym przesiewaniu, sprzeciwiania. Czwarta Mojżeszowa rozdział 16 wersety 35 i 38. Niewątpliwie ci jako pozaobrazowy Judasz prześladowali i będą prześladować prawdziwy Kościół. Dla takowych spłodzonych z ducha nie ma żadnej nadziei. Ci na pewno pójdą na wtórą śmierć, lecz ci nie są wyobrażeni w przypowieści o kozłach, którzy reprezentują tych z klasy wtórej śmierci, którzy umrą przy końcu tysiąclecia, a nie tych, którzy umrą wtórą śmiercią po 100 latach, Izajasza rozdział 65 werset 20, podczas tysiąclecia. Za swój ostatni argument przypuszczalnie potwierdzający jego twierdzenia, Zły sługa podaje drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy wersety od 6 do 10 i myśli, że to odnosi się tylko do wielkiego ucisku i twierdzi, że to uczy o ukaraniu prześladującego niespłodzonego z ducha kleru, i tak dalej, wtórą śmiercią w czasie wielkiego ucisku. Lecz wiersz ten nie może być tak zastosowany, ponieważ mówi, wiersz 10, gdy przyjdzie, a to odnosi się do wtórego przyjścia Pana, i wyraża się, że to ma być przy objawieniu Pana. Wiersz 7, a w literalnym znaczeniu tego słowa odnosi się to do czasu tysiąclecia. Brat Russell często wskazywał, że całe tysiąclecie jest to okresem jego przyjścia, obecności i objawienia. Słowa gdy przyjdzie mogą być zastosowane do jego parouzji, a słowa gdy przyjdzie przy jego objawieniu mogą też być zastosowane do całej parouzji i epifanii. Wersety pokazujące słowa ma przyjść, gdy przyjdzie, które odnoszą się do wtórego przyjścia naszego Pana podczas całej parouzji i epifanii, są następujące. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37, rozdział 21 werset 34, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 2, 2 Piotra rozdział 3 werset 10, Judy rozdział 1 werset 14. Wersety pokazujące słowa ma przyjść odnoszące się do wtórego przyjścia naszego Pana podczas całego tysiąclecia są następujące. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 27, rozdział 23 werset 39, rozdział 25 werset 31. Ewangelia Marka od rozdziału 8 wersetu 38 do rozdziału 9 wersetu 10. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20. Wersety, które uczą, że objawienie naszego Pana będzie przed tysiącleciem są jeszcze następujące. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 30. Kolosensów rozdział 3 werset 4. Wersety, które odnoszą się do objawienia naszego Pana przed i podczas tysiąclecia są jeszcze następujące. 1 Koryntów rozdział 1 werset 7, 1 Piotra rozdział 1 wersety 7 i 13, rozdział 4 werset 13, a wersety, które się tylko odniosą do tysiąclecia są. Rzymian rozdział 2 werset 5, rozdział 8 wersety 18 i 19. Z punktu zapatrywania na te fakty musimy zbadać znaczenie słów ma przyjść i objawienie, jak są użyte w 2 Tesaloniczan rozdziale 1 wersetach od 6 do 10, a dowiedzmy się z tego samego wersetu, czy odnosi się do rzeczy przed lub podczas tysiąclecia, co się tyczy ukarania wszystkich prześladowców Kościoła. Wiersze 6, 7 i 10 dowodzą, że to odnosi się do całego tysiąclecia, a nie tylko do parouzji i epifanii. Zauważmy przede wszystkim podanie czasu w 7 wierszu, przy objawieniu Pana Jezusa. Co więc mówią poprzedzające słowa odnośnie dziania się przy objawieniu naszego Pana Jezusa? Po pierwsze, nie tylko, że cały Kościół będzie znajdować się w odpoczynku od prześladowań, mając nagrodę od Pana, lecz, po drugie, że wszyscy niepoświęceni prześladowcy Kościoła od czasów Pawła otrzymają karanie pomsty od Pana. A co to znaczy? Że wszyscy prześladowcy znów ożyją. A kiedy to będzie? Po zakończeniu się Dnia Gniewu Bożego, po ucisku, podczas restytucji. Dlatego wyrażenie, przy objawieniu Pana Jezusa w 7 wierszu nie odnosi się do ukarania prześladowców w parouzji lub epifanii, lecz do bazylei, królestwa, czyli jedynie do czasu restytucji, ponieważ nie prędzej. Aż w tym czasie, wszyscy prześladowcy Kościoła powrócą z grobów. Dlatego zły sługa nie zastosował ten werset Pisma Świętego właściwie, jeżeli używa go na dowód wtórej śmierci niespłodzonego z ducha prześladującego kleru, i tak dalej, przy końcu tego wieku. Po drugie patrzmy na 10 wiersz, gdzie inny wskaźnik czasu jest dany, wyjaśniając znaczenie słów gdy przyjdzie. Ten czas jest wskazany przez wyrażenie won dzień. Jaki to dzień? Ma się rozumieć, dzień tysiąclecia, restytucji. A jak możemy to wiedzieć? Po pierwsze, nie tylko, że to jest zwykłe znaczenie tego wyrażenia, lecz, po drugie, mianowicie wyrażenie wszystkich wierzących. Won dzień jest innym okresem odsądzenia Kościoła, przez to dowodząc, że tym dniem jest tysiąclecie, różniące się od wieku Ewangelii, od dnia wielkiego zbawienia. Dlatego wyrażenie wierszu 10, gdy przyjdzie, nie jest ograniczone do czasu przybycia Pana, ani do parouzji, ani do epifanii, ale do całego tysiąca lat, do czasów naprawienia wszystkich rzeczy, kiedy rzeczywiście będzie uwielbiony w świętych swoich i podziwiany przez wszystkich innych wierzących. Dlatego klasami tu wzmiankowanymi są, po pierwsze, nieznający Boga i, po drugie, nieposłuszni Ewangelii, i są to ci, a, którzy umrą w 100 latach, ci, którzy Boga nie znają, i, b, ci, którzy umrą przy końcu tysiąclecia jak symboliczne kozły, którzy nie są posłuszni Ewangelii, lecz także, a, ci z parouzji i epifanii, spłodzeni z ducha w nominalnym kościele, którzy nie grzesząc grzechem na śmierć, nigdy nie przyszli do prawdy i dlatego nigdy właściwie nie poznali Boga, którzy Boga nie znają, i, b, ci spłodzeni z ducha w prawdzie, którzy grzeszą grzechem na śmierć, ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, prawdzie, która uzdolniłaby ich do poznania Boga. Z punktu zapatrywania się na 9 wiersz, przyznajemy się do omyłki, którą żeśmy raz wyrazili i pisaliśmy, że ci, którzy Boga nie znają, to nominalny lud Boży, a ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, to wielkie grono. Widzimy, że ta nasza omyłka była błędem, odwołując to, żałujemy, żeśmy to uczynili. Dlatego, że nie zastanowiliśmy się zupełnie nad karą 9 wiersza, gdzie mówi, że dwie klasy z 8 wiersza będą ukarane. Co więc nasze badanie dowodzi odnośnie tych wersetów? Odpowiadamy, że te wersety nie mogą odnosić się do okresu lub czasu przed tysiącleciem, czyli przed królestwem, Bazyleą, lecz odnoszą się do całego tysiąclecia, mianowicie do drugiej i trzeciej fazy wtórego przyjścia Pana, to jest do Epifanii i do Bazylei. Jaki wniosek mamy więc z tego? Ten, że musimy kompletnie obalić twierdzenie złego sługi w jego nowym poglądzie o wtórej śmierci na przypowieść o kozłach i owcach, jak on błędnie naucza. Czasami głupi i niepożyteczny pasterz bez wstydu twierdzi, że niektórzy bracia używają swych umiejętności greckiego i hebrajskiego, aby przekręcić prawdę. Jego czytelnicy rozumieją, że on to o nas myśli. Lecz nasi czytelnicy dobrze wiedzą o tym, że my posiadamy dobrą wiedzę, znajomość tych języków, jak również dobrze wiedzą o tym, że używamy naszych talentów do bronienia i wyjaśniania prawdy, i często do zbijania jego i innych błędów. Do tego chcemy nadmienić, że gdyby znał zupełnie angielską, grecką i hebrajską gramatykę, i gdyby nie był upity błędami, mógłby być wolnym od wielu pomyłek i błędów, od swego błędnego tłumaczenia, w Strażnicy z 1924 roku, strona 58, drugi paragraf, rzeczownika odpocznienie w drugim Tesaloniczan rozdziale pierwszym wersecie 7, o którym mówi, że to jest wskazujący czasownik, co jednak w greckim jasno, a w angielskim niezupełnie jasno, określa, że to jest rzeczownik. Ten błąd popełnił dlatego, że wcale nie rozumie myśli apostoła z wierszy 6 i 7 i myśli, że lud Boży jest napominany do odpocznienia podczas wieku Ewangelii, gdy zaś apostoł pokazuje, że Pan przy objawieniu Pana Jezusa, diaglott, odda zapłatę, po pierwsze, uciśnienie niepoświęconym prześladowcom Kościoła całego wieku, i, po drugie, odpocznienie Kościołowi z całego wieku, co dowodzi, że pomsta dla prześladowców w tej kwestii będzie wtedy, gdy restytucja się rozpocznie i umarli wyjdą z grobów, podczas tysiąclecia. Lecz to nie są jeszcze wszystkie dowody jego wzmagającego zaciemniania się jego prawego oka. Jego niepotrzebne, niepożyteczne podawanie różnych tłumaczeń tych wierszy brata Russella, pokazuje, że nie wie jak je zastosować, na przykład twierdzi, że szatan, zamiast Adam, jest jednym z książąt psalmu 82 wersetu 7. Możemy wyraźnie zauważyć, że ofiary okupu i za grzech są opisywane w 6 i 7 wierszu tego psalmu, gdzie mówi o złym postępku człowieka, a nie szatana. Komentarz brata Russella na ten psalm jest prawdziwy, podczas gdy zły sługa go przekręca. Fałszywy okres żniwa. Inny jeszcze dowód jego zaciemniania się prawego oka może być zauważony w jego nowej myśli, strażnica z 1924 roku, strony 4 i 5, że okres żęcia żniwa trwa 50 lat. Zamiast pokornie przyznać się do tego, że był w błędzie, kiedy przeciwnie do nauk brata Russella przez kilka lat uczył, że żęcie rozpoczęło się w 1878 i skończyło się w 1918 roku, zamieniając nawet daty 1874 do 1914 brata Russella, w drukowanym kazaniu na 1878 do 1918, teraz mówi do swoich czytelników, że okres żęcia jest od 1874 do 1924 roku. Jako dowód na to podaje, że Żydzi żeli w żniwie 50 dni, rozpoczynając żęcie 16 Nisan, jak Biblia uczy, że tak było. 5 Mojżeszowa rozdział 19 werset 9 i kończąc je w zielone świątki. Czego Biblia nigdzie tak nie uczy. Twierdzi, że jak zielone świątki były świętami pierwiastków, żęcie zakończyło się w tym dniu, i argumentuje, że to wyobraża 50-letnie żęcie przy końcu wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Nie możemy znaleźć absolutnie żadnej łączności między jego rozumowaniem na typ i poza obraz, i między jego wnioskami. Zielone świątki, jak podane w Starym Testamencie, co się tyczy święta pierwiastków, są obrazem na cały wiek Ewangelii, i z punktu zapatrywania na owoc po pierwiastkach, są obrazem na wiek tysiąclecia Joela rozdział 2 wersety 28 i 29, tak jak brat Russell uczył i pisał, a nie końcem żęcia. Zauważ wyrażenia w 3 Mojżeszowej rozdziale 23 wersecie 17 i objawieniu rozdziale 14 wersecie 4. Ci są pierwiastkami Bogu i barankowi, jak wyrażone w pierwiastkach. Ci 144 tysiące, całego wieku Ewangelii. W dodatku zobacz 2 Mojżeszową rozdział 23 werset 16, rozdział 34 werset 22 i 4 Mojżeszową rozdział 28 werset 26. To co jest pokazane w Nowym Testamencie przez 50 dni od Jezusa zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego, było typem na 50 lat, Od 1874 do 1924 roku, jak Jezus podczas 40 dni po zmartwychwstaniu pokazywał się uczniom swoim z silnymi dowodami, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 3. Tak od 1874 do 1914 roku Jezus wydawał pokarm przez wiernego sługę z silnymi dowodami, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47. A jak przez 10 dni od wniebowstąpienia Jezusa aż do zesłania Ducha Świętego apostołowie uczynili wiele pomyłek i wybrali Macieja na miejsce Judasza, tak też po śmierci brata Russella wiele pomyłek popełniono ze strony nieostrożnych braci. To było szczegółowo określone w angielskiej teraźniejszej prawdzie. Angielska teraźniejsza prawda z 1921 roku, strony 151 i 152. W krótkości zbijemy jego pogląd o 50-letnim rzęciu. Po pierwsze, nasz pierwszy argument przeciwko temu jest, Biblia uczy, że rzęcie wieku Ewangelii trwało 40 lat. Zobacz dowody na tym punkcie w poprzednich numerach teraźniejszej prawdy. W dodatku do tego podajemy jak następuje. Pierwsze 40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, 40-dniowe szydzenie Goliata Izraelem, 40-dniowe oblężenie Jeruzalemu Ezechiela, 40-dniowa denuncjacja Jonasza przeciwko Niniwie, 40-dniowe kuszenie Jezusa na puszczy i jego 40-dniowe doświadczenie od zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia, dowodzą 40-letniego, a nie 50-letniego rzęcia, którego zły sługa naucza, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Po drugie. Literalne rzęcie skończyło się w Izraelu w każdym roku przed zielonymi świątkami, ponieważ pokłosie trwało jeszcze przynajmniej jeden dzień po rzęciu i ponieważ ci z męskiej płci, którzy zbierali kłosy w pokłosiu, musieli stanąć przy przybytku, a później przy świątyni w Jeruzalem, a w zielone świątki z wszystkimi Izraelitami męskiej płci, druga Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 14 do 17, rozdział 34 wersety od 18 do 23. Dlatego rzęcie skończyło się przynajmniej dwa dni przed zielonymi świątkami w Izraelu. Po trzecie. Rzęcie skończyło się nawet szybciej niż dwa dni przed zielonymi świątkami, ponieważ rzęcie i pokłosie razem musiały być zakończone dosyć długo przed zielonymi świątkami, aby dać czas wszystkim Izraelitom męskiej płci do powrócenia przynajmniej dzień przed zielonymi świątkami do Jeruzalem dla posług przybytków święta przed Panem. Ponieważ podróżowanie było bezprawne w dniu zwoływania w zielone świątki, a z niektórych części Palestyny były 8 dni podróży do Jeruzalem, to jest z północnej Palestyny. Dlatego ta i poprzednia przyczyna dowodzą, że rzęcie skończyło się około 10 dni przed zielonymi świątkami. Po czwarte. Rzęcie skończyło się przed rozpoczęciem tych podróży, 10 dni przed zielonymi świątkami, ponieważ z każdego miejsca zamieszkania, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 werset 17, dwa chleby upieczono z mąki pierwiastków, a te ziarna musiały przedtem być zmielone, potem zakwaszone na ciasto, i przyniesione przez każdą głowę familii, czyli domu, do świątyni. Lecz jak zwykle takie ciasto musiało być ugniecione dzień przed upieczeniem, ażeby mogło urosnąć, a chleb był pieczony dzień przed podróżą, co zwykle czyniono rano. To zastanowienie czyni zakończenie rzęcia dwa dni wcześniej od poprzedniego, wskazuje dlatego na 12 dni przed zielonymi świątkami. Po piąte. Żęcie skończyło się długo przed mieleniem, gnieceniem i pieczeniem, ponieważ przedtem odbywały się jeszcze inne procesy po żęciu, co wymagało przynajmniej 10 dni do ukompletowania. Po pierwsze, wiązanie zboża, po drugie, suszenie, po trzecie, młócenie za pomocą wołów, po czwarte, przewiewanie, po piąte, przesiewanie i, po szóste, wnoszenie do gumna. Dalsze zastanowienie i połączenie tego z poprzednim punktem pokazuje, że żęcie zostało ukompletowane przynajmniej 22 dni przed Zielonymi Świątkami. W podaniu tych punktów obliczyliśmy ten czas w jak najkrótszy sposób, lecz w praktyce niewątpliwie trwało dłużej niż to. Po szóste. Ponieważ tylko żęcie pierwiastka zboża, co było typem na poświęconych, mogło być użyte za typ żęcia żniw wieków żydowskiego i Ewangelii, jeżeli by nowy pogląd złego sługi był właściwym, to jest, że dzień literalnego żęcia wyobraża rok na pozaobrazowe żęcie, i że żydowskie żęcie było od 16 dnia miesiąca Nisan do Zielonych Świątek. Wtedy żęcie pierwiastków musiało uprzedzać późniejsze plony i dlatego musiało być skompletowane jeszcze wcześniej niż 22 dni przed Zielonymi Świątkami. Po siódme. Ponieważ Biblia nigdzie nie podaje liczby dni jakiegokolwiek żydowskiego żęcia, ani nawet żadnego żydowskiego żęcia pierwiastków, dlatego dni żęcia nie mogły być obrazem na liczbę lat czasu żniw wieków żydowskiego i Ewangelii, ponieważ nigdzie w Piśmie Świętym nie jest podana liczba dni jakiegokolwiek żydowskiego żęcia, dlatego nie może być typem, aby na nim postawić poza figurę lat. Dlatego zły sługa, nauczając o 50-dniowym biblijnym żęciu przez Żydów, dodaje do Słowa Bożego, ażeby wprowadzić fałszywą doktrynę. On dlatego w zasadzie przychodzi pod przekleństwo objawienia rozdziału 22 wersetu 18. Te 7 dowodów kompletnie obala jego nowy pogląd o 50-letnim żęciu. Dalej twierdzi, że wypełnione fakty, jego określenie gładkiego wyrażenia fizyczne fakty, dowodzą 50-letniego okresu żęcia. Lecz temu trzeba absolutnie zaprzeczyć, ponieważ jak on twierdzi o wypełnionych faktach, one są następujące, tak jak każdy z nas może to widzieć. Po pierwsze, żęcie zaczęło się w 1874, a skończyło się w 1914 roku. Po drugie, od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, wierni postępując za przykładem wiernego sługi, czego jednak zły sługa nie czynił, przestali pracy żęcia, ale w tym czasie wyznawali pozaobrazowo grzechy nad kozłem Azazela, rozdzielili Jordan, walczyli w pierwszej walce Gedeona, wiązali królów i szlachtę prawem zapisanym, lecz żadna z tych czynności nie należała do dzieła żęcia. Po trzecie, podczas większej części czasu powyższej działalności wiernych, pozaobrazowi biedni, wielkie grono, i pozaobrazowi przychodnie, młodociani święci, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 werset 22, wykonywali pracę pokłosia, kończąc ją 18 kwietnia 1916 roku. Po czwarte, wierni będąc więc z żęci 16 września 1914 roku i pozbierani 18 kwietnia 1916 roku jako klasa, różnie w indywidualnych członkach, każdy podług swego wypadku, przechodzili i będą przechodzić aż do końca 6 procesów żniwa, które następują po żęciu i pokłosiu, to jest wiązanie, suszenie, młócenie, przewiewanie, przesiewanie i wzięcie do gumna. Po piąte, jako części najwyższego kapłana świata, ci pod dowództwem ich głowy, prowadzili i prowadzą od 25 listopada 1916 roku kozła Azazela do bramy, oddawając go tam przeznaczonemu człowiekowi, ażeby potem dostał się w ręce Azazela. Po szóste. Wielkie grono od 16 września 1914 roku przechodzi 7 części doświadczeń jako kozioł Azazela. Doświadczenie pierwsze, słyszy wyznawanie grzechów nad nim przez najwyższego kapłana, doświadczenie drugie, zostaje odwiązane od drzwi przybytku, doświadczenie trzecie, jest prowadzone do bramy, doświadczenie czwarte, oddane przeznaczonemu człowiekowi, doświadczenie piąte, prowadzone na puszczę, doświadczenie szóste, wypuszczone na puszczy, i doświadczenie siódme, wchodzi w ręce Azazela. Po siódme. Pan od 18 kwietnia 1916 roku trwa w dziele, które przedtem rozpoczął, wywołując członków wielkiego grona z nominalnego kościoła i innych osób od nominalnego kościoła i świata, do prawdy, aby się stali młodocianymi świętymi, przeważnie przez wielkie grono w prawdzie, którą to pracę wielkie grono źle rozumie, i myśli, że żnie maluczkie statko. Przegląd okupu za wszystkich. W strażnicy z 1 marca 1924 roku, zły sługa pisze względem okupu i pojednania, że te słowa znaczą odsunięcie, strażnica z 1924 roku, paragraf 12. Co jednak jest błędem. Okup nie znaczy odsunięcie, po angielsku estrangement. Okup wyobraża zbankrutowanego dłużnika, którego wierzyciel, kredytor, bierze jego cały dług, i przyjaciela dłużnika, który zapłacił cały dług wierzycielowi za dłużnika. W historii odbyło się wiele transakcji okupu bez żadnego odsunięcia. Na przykład Boaz odkupił rolę od najbliższych krewnych. Dlatego słowo okup nie znaczy odsunąć. Istnieje jednak odsunięcie między Bogiem a człowiekiem, lecz to pokrewieństwo między Bogiem a człowiekiem nie pokazuje się przez obraz okupu, lecz przez obraz kapłana, w którym kapłan pojednuje Boga z człowiekiem. To jest przez ofiarę za grzech czyni pojednanie między Bogiem a człowiekiem, którzy są odsunięci. Gdy mówi w następnym paragrafie, że okup, równoważną cenę, nie mógł być pokazany w obrazie lub typie, to także jest błędem. Jest to prawdą, że to nie jest uczynione w typach, gdzie zwierzęta były ofiarowane za lud, lecz w transakcjach pieniężnych. Jak w powyższym przypadku Boaza. Gdy mówi, że odpowiedzialność Żydów powiększyła się przy większym świetle, to z tym się zgadzamy, lecz nie możemy powiedzieć, że ich odpowiedzialność zwiększyła się do ostatecznej granicy, ponieważ gdy Pan karał śmiercią i innymi karami pod zakonem, Nadaba, Abiu, Korego, Datana, Abirama, Marię, Mojżesza, Dawida, apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to nie były najstroższe karania, wtóra śmierć, Żydów rozdział 10 wersety 28 i 29, Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 30 wyraźnie uczy, że tylko członkowie klasy Chrystusa, ciała, podczas wieku Ewangelii mogą iść przez dobrowolny grzech na wtórą śmierć. Jeżeli byśmy dobrowolnie zgrzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostaje już ofiara za grzech, lecz stroższe karanie. Jeżeli jego nowy pogląd miałby być prawdziwym, apostoł Paweł pisałby, jeżeli by ktokolwiek grzeszył dobrowolnie po wzięciu pewnej wiedzy o okupie, i tak dalej, lecz tak Paweł nie pisał. Przy końcu ostatniej kolumny na stronie 69 stara się wciągnąć brata Russella, jakoby zgadzał się z jego nowym poglądem. Podaje w cały paragraf ze strażnicy z 1911 roku, Strona 405, paragraf 3, że to odnosi się do nowych stworzeń w nominalnym kościele, którzy zaprzedają Pana, prawdę i braci w różny sposób, i którzy, bez przyjścia do prawdy, idą na wtórą śmierć i potem podaje z tych dwóch paragrafów, mamy małe nadzieje dla nauczonych w Piśmie Świętym i faryzeuszy w taki sposób, jakby to się odnosiło do tej pierwszej klasy, pewnych nowych stworzeń w nominalnym kościele, że odnosi się to do tej ostatniej klasy, do nauczonych w Piśmie i faryzeuszów, używając takiego sposobu punktuacji. Jakby słowa stanowiące paragraf trzeci i część paragrafu piątego w reprincie z 1911 roku, strona 405, były w jednym paragrafie, ponieważ przedstawia te paragrafy i dobiera tylko z nich takie słowa, aby sprzyjały jego nowemu poglądowi, jakoby znajdowały się w jednym paragrafie. To jest taka sama metoda dawania dowodów, jak niektórzy mówią, że Biblia uczy o samobójstwie, że Judasz wyszedł i powiesił się, i że to może każdy uczynić. Oba przykłady są nieprawdziwe. Zamiast dowieść jego pogląd, to zbija, a nasz dowodzi. Nasz brat Russell miał rację, gdy uczył w tym miejscu, że nie jest potrzebną rzeczą dla nowych stworzeń mieć całkowitą prawdę lub przyjść z nominalnego kościoła do prawdy przed pójściem na wtórą śmierć, jak dowodzą wypadki panów Barbura, Patona i wszystkich innych wodzów przesiewaczy, jak również wypadki niektórych nowych stworzeń z nominalnego kościoła wyobrażonych w 250 lewitach 4 Mojżeszowej 16 rozdziału, ponieważ żaden z nich nie posiadał całkowitej prawdy, my już posiadamy więcej prawdy od nich, ponieważ od tego czasu światło postąpiło. Lecz to nauczanie brata Russella jest tak oddalone od nowego poglądu, jak wschód od zachodu. Potem, strona 70, paragraf 2, podaje Ewangelię Jana rozdział 15 wersety od 22 do 24 na dowód, że żydowscy wodzowie grzeszyli na śmierć, i mówi, że ci nie mieliby tego grzechu, w greckim dobitnie. They had not, de, in the Greek is emphatic here. Jest bardzo bolesną rzeczą dla tego, kto zna grecki język, widzieć, jak zły sługa, który nie rozumie greckiego, mówi, że w greckim jest to podane dobitnie. Kto więc mówi, że tak jest w greckim, a rzeczywiście nie jest, dowodzi, że jest ignoranckim i nieostrożnym nauczycielem. W greckim oryginale nie ma wcale słowa tego. Ażeby mu ten wiersz uczył, że żydowscy wodzowie szli na wtórą śmierć, dodaje sam słowo tego do grzechu i nadmienia, że to w greckim, że podaje, dobitnie, ażeby oddać myśl tego grzechu na śmierć. Jest to faktycznie dobitnie. Nacisk tej dobitności musiał być w greckim tak silnym, że tego słowa tego wcale w oryginale znaleźć nie można. A to podaje ten, który niesłusznie nas posądza, że nie znamy greckiego, ale używamy go do przekręcenia prawdy. Choć nawet obecność tego słowa nie mogłaby być dowodem wtórej śmierci, to podobne greckie, jak i niemieckie i francuskie rzeczowniki, które zwykle mają łączność z takim słowem, czego w angielskim języku nie można uczynić, jak następujące pisma odnośnie grzechu na śmierci i innych grzechów tego dowodzą, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 3, 17 i 56, Żydów rozdział 2 werset 17, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, rozdział 3 wersety 4 i 5, i tak dalej. I tak dalej, zaś nieobecność tego słowa w tym wersecie, którego on podaje, dowodzi, że nie ma tam mowy o grzechu na śmierć. Mowa Pana naszego pokazuje, że wodzowie żydowscy mniej lub bardziej dobrowolnie grzeszyli przeciw pewnemu światłu, za co będą musieli odpowiadać, lecz to nie znaczy, że przez to zasłużyli sobie na wtórą śmierć. Jego ilustracja o ludzkiej rodzinie w ciemnym bagnisku, że niektórzy z tej rodziny jakby przez mgłę widzą światło, i że im jest mówiono, że to światło ich wyswobodzi, lecz że nie chcą iść za tym światłem, dlatego muszą zginąć. Ta ilustracja wcale nie jest dobrze zastosowana. To dałoby ilustrację, że ci, którzy by nie szli za światłem, utraciliby sposobność do wysokiego powołania, a w dodatku popadliby więcej i głębiej w pierwszą śmierć. Jego cała propozycja odnośnie nauczonych w piśmie i faryzeuszów, względem których zgadza się, że byli jeszcze pod pierwszym przekleństwem, strona 70, paragraf 3, i że szli na wtórą śmierć, choć jeszcze nie wyszli z pierwszego przekleństwa, jest całkowicie niebiblijną, nierozumną i niefaktyczną, i dowodzi, że jego stanowisko jest podobne do zwykłego nominalnego kościoła na tym punkcie. A że twierdzi, że brat Russell uczył takiej doktryny, jest albo ślepotą, albo nieostrożnością, albo może wszystkim tym razem. Podaje, strona 71, paragraf 1, słowa naszego Pana, gdybyście byli ślepymi, nie mielibyście szkaradnego grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż, odpowiedzialność za szkaradny grzech wasz zostaje. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 41. To jest prawdą. Ktokolwiek grzeszy przeciwko pewnemu światłu, do tego stopnia będzie odpowiadał za to. Lecz to nie znaczy, że już nie będą mieli żadnej sposobności się poprawić, i że to już jest ich ostatnia próba i dlatego muszą umrzeć wtórą śmiercią. Tylko spłodzeni z ducha są teraz na próbie życia lub śmierci. Niewierny sługa całkowicie zapomniał o tym, że są mieszane grzechy, które składają się z pewnej miary dobrowolnego grzeszenia z jednej strony, i z pewnej miary słabości, lub ignorancji, lub obu, z drugiej strony. Nauczeni w piśmie i faryzeusze, i wszyscy inni dobrowolni grzesznicy, którzy jeszcze nie są na próbie do życia, stali się winnymi tych mieszanych grzechów, dlatego w przyszłym wieku przez różne karania będą musieli pozbyć się swych dobrowolnych grzechów, gdy ich słabości i ignorancja będą im odpuszczone. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 17, 1 Koryntów rozdział 2 wersety 7 i 8. Tym, którzy mogą po angielsku czytać, radzimy przeczytać myśli naszego brata Russella na cały ten temat w reprincie z 1910 roku, w strony od 46 do 48. Jawny błąd. Dalej artykuł jeszcze twierdzi, strona 71, paragraf 3, że ponieważ spłodzenie z ducha nie odbędzie się w tysiącleciu, a mimo tego ludzie pójdą na wtórą śmierć, że to dowodzi, że nie potrzeba być spłodzonym z ducha, aby popełnić grzech na śmierć. Jak może ktoś, który był obeznany z różnicami boskiego dyspensacyjnego działania, teraz duchowego, a potem ludzkiego, podać coś takiego na dowód jego propozycji odnoszącej się przed tysiącleciem? Taki musi być pijany, lub jego prawe oko musi zaciemniać się. Ludzie, za których okup nie był przypisany lub zastosowany, nie mogą w żaden sposób być na ostatniej próbie życia lub śmierci. Teraz damy słowo Pańskie, które niszczy jego cały nowy pogląd odnośnie niespłodzonych osób, z wyjątkiem powyżej wymienionych 82, co do wtórej śmierci przed działaniem restytucyjnego przymierza. Bóg nigdy nie daje osobie sposobności do wytrwania w ostatniej próbie bez przymierza, które daje ostateczną próbę i przedstawia wtórą śmierć. Są tylko dwa przymierza, które przedstawiają ostateczną próbę. Po pierwsze, przymierze Abrahama w duchownych zarysach, które teraz jest zastosowane do wielkiego grona. Judasz później był traktowany jako jeden z tej klasy, i które przy końcu tysiąclecia będzie zastosowane do starożytnych i młodocianych świętych. I, po drugie, nowe przymierze, które będzie dla wszystkich ludzi w tysiącleciu. Przymierze zakonu, choć przedstawiało dla ludzi życie i śmierć, nie było dla ostatniej próby, lecz zarysy Sary z przymierza Abrahamowego przedstawiają boską naturę i współdziedzictwo z Chrystusem dla wiernych, bezwarunkowo, i nie odnoszą się do nikogo oprócz wiernych i dlatego nie przedstawia próby z życiem lub śmiercią wieczną. Daje częściowo wiernym te duchowe zaopatrzenia przymierza Abrahamowego, które bezwarunkowo przedstawiają życie zwycięskim członkom wielkiego grona. Ponieważ nie ma innego obecnego zaopatrzenia w przymierzu Abrahamowym, ci, którzy nie będą zwycięzcami wielkiego grona, popadną we wtórą śmierć. Bóg na nikogo nie wydaje ostatecznego sądu z wyjątkiem tego, który jest w harmonii z zaopatrzeniami, które pokazują działające przymierze w takim wypadku. Nauczeni w piśmie i faryzeusze byli na próbie tylko pod przymierzem zakonu, dlatego tylko spod wyroku tego przymierza zakonu byli sądzeni, a bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu, grzeszyli dosyć dobrowolnie przeciwko pierwszej tablicy zakonu, a że zamordowali Jezusa, grzeszyli dosyć dobrowolnie przeciwko drugiej tablicy zakonu. Dlatego przekleństwo zakonu było jedynym, które na nich spadło. Dlatego ich śmierć nie była wtórą śmiercią, ponieważ przymierze zakonu nie wypowiadało ostrzejszego karania. Żydów rozdział 10 wersety 27 i 28, które jest wtórą śmiercią. Biblijna nauka na ten przedmiot, którą wierny i roztropny sługa podał, jest więc udowodniona, gdy zaś nowy pogląd niewiernego sługi bez dowodów upada. W Strażnicy z 1924 roku, strona 245, również jest nauczane, że Enoch umarł. Dla obrony jasnego sprzeciwiania się Żydów rozdziałowi 11 wersetowi 5, gdzie mówi, że Enoch nie oglądał śmierci, Żydów rozdział 11 werset 13, według wiary umarli ci wszyscy podaje. Słowa Judy rozdziału 1 wersetów 14 i 15 są również podane, jakoby uczyły, że Enoch otrzymał widzenie, wizję, panowania Chrystusa, co miało wyobrażać jego przeniesienie, przemienienie, i zaraz przy tym widzeniu Bóg udzielił mu natychmiastowej śmierci. Inni, oprócz artykułu w Strażnicy, twierdzili, że to przyczyniło się do śmierci Enocha. My jednak wiemy, że takie tłumaczenie jest przeciwne myślom brata Russella i wierzymy z wielu przyczyn, że jest błędne. Przeciw temu ostatniemu punktowi, że to widzenie przyczyniło się do śmierci Enocha, chcemy powiedzieć, że to nie zabrania w każdym wypadku spowolnienia procesu umierania, aż zasługa okupu zastosowana w tysiącleciu zniesie wyrok śmierci. I dlatego bez pogwałcenia sprawiedliwości, Pan dla celów obrazowych mógł spowolnić proces umierania w wypadku Enocha, ponieważ okup w swoim czasie może być zastosowany dla Enocha, jak wiemy, że będzie też zastosowany dla tych, którzy przejdą, przeżyją, w tysiąclecie bez śmierci, umierania. To, jak później będzie jasne, Bóg rzeczywiście uczynił dla Enocha. Dalej Żydów rozdział 11 werset 5 wyraźnie uczy, że Enoch nie widział, to jest nie doświadczył śmierci. Widzieć śmierć znaczy doświadczać jej. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 26. Dlatego niewidzenie śmierci przez Enocha znaczy, że nie umarł. A wyrażenie, a nie było go więcej. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 5, werset 24, nie znaczy, że umarł. Ponieważ święty Paweł to wyjaśnia, Żydów, rozdział 11, werset 5, że Enoch nie był znaleziony, choć nie oglądał śmierci, ponieważ żywym został gdzieś od ziemi przeniesiony. Pogląd, który przeglądamy, również niewłaściwie podaje Żydów, rozdział 11, werset 13, według wiary umarli ci wszyscy i załącza Enocha do tych wszystkich. Wyrażenie ci wszyscy odnosi się do Abrahama, Izaka, Jakuba i Sary, do tych, którym były dane obietnice błogosławieństwa przymierza, lecz będąc żywymi, ich nie otrzymali, nie wziąwszy obietnic. Wiersze od 13 do 15 niezaprzeczalnie dowodzą, że wyrażenie ci wszyscy odnosi się do tych Żydów w rozdziale 4, wersetach od 2 do 13, którym były dane obietnice abrahamowe. Dlatego też Abel, Enoch i Noe, Żydów, rozdział 11, wersety od 4 do 7, nie są włączeni między tych wszystkich. Dlatego Żydów, rozdział 11, werset 13, nie uczy, że Enoch umarł, ponieważ to odnosi się do innych, do tych, którzy otrzymali obietnicę, a nie do Enocha. Dalej Juda w rozdziale 1, wersetach 14 i 15 nic nie mówi, że Enoch miał wizję o królestwie, jak artykuł złego sługi uczy, lecz mówi, że Enoch prorokował przyjście Chrystusa z jego świętymi, aby ukarać bezbożników. Juda ani słowa nie mówi, że Enoch prorokował, iż Chrystus przyjdzie błogosławić, jak artykuł twierdzi. Proroctwo to ogranicza się do parouzji i epifanii, lat 1874 do 1954, w którym to czasie Jezus z jego świętymi będą karać bezbożnych przesiewaczy, wiersz 14. Oprócz tego artykuł twierdzi i sprzeciwia się naukom, że Melchizedek umarł. Pismo Święte jednak uczy, że Enoch i Melchizedek to jedna i ta sama osoba. Dowód jest następujący. Święty Paweł mówi o Melchizedeku, o którym świadczono, iż żyje, Żydów, rozdział 7, werset 8. W tak wielu słowach Starego Testamentu nigdzie nie jest świadczone, że Melchizedek żył bez umierania. Dlatego według wyjaśnienia świętego Pawła, Enoch jest jedyną ludzką istotą, o którym Stary Testament świadczy, że żyje. Porównaj pierwszą Mojżeszową, rozdział 5, werset 24 z Żydów, rozdziałem 11, wersetem 5. Dlatego te wersety w liście do Żydów w rozdziale 7, wersecie 8 dowodzą, że Enoch i Melchizedek to jedna i ta sama osoba. A będąc tą samą osobą mamy zapisek, z którego Juda świadczy o prorokowaniu Enocha, że Pan i święci przyjdą, aby karali przesiewaczy parouzji i epifanii. Enoch nie wyraził tego proroctwa w słowach, lecz w symbolach piramidy, którą on jako Melchizedek zbudował. Proroctwo było w następujący sposób symbolicznie wyrażone, miejsce w górnym końcu południowej ściany wielkiej galerii, które symbolizuje wtóre przyjście naszego Pana i jego data, jest na północ od północnej ściany, dołu przepaści, to jest jego wtóre przyjście miało być przed osiągnięciem stanu dołu przepaści, a ten dół rozpoczął się w 1914 roku. Na wtórą śmierć, do pozaobrazowego dołu przepaści, po angielsku bottomless pit, czyli jama bez dna, bezbożni przesiewacze z Judy, rozdziału 1, wersetów od 4 do 16, i 2 Piotra rozdziału 2 wersetów od 1 do 22 będą po powrocie naszego Pana wrzuceni. Podług Judy rozdziału 1 wersetów 14 i 15, jak prorokował Enoch, nie słowami, ale symbolami piramidy. Na koniec, Enoch nie umarł, ponieważ Bóg życzył sobie, ażeby nie spał w stanie śmierci, aby przez to mógł być u Boga użyty jako typ na tych świętych, którzy po 1878 roku mieli umierać, lecz nie mieli już zasypiać, mieli być przeniesieni do warunków i stanu duchowego bez zaśnięcia w stanie śmierci. I to miało być typem tej łaski od Pana dla tych, którzy jako pozaobrazowy Enoch w czasie parouzji i epifanii chodziliby z Bogiem, że Bóg przetrzymał Enocha od stanu śmierci, spowalniając w tym wypadku przekleństwo procesu umierania, powstrzymując go od skutków śmierci, aby nie poszedł do stanu śmierci, aby pozostał w pewnej mierze przy życiu aż do tysiąclecia, kiedy zastosowany będzie okup za niego, aby już nigdy nie umierał. Cały kler nie jest dziećmi Bożymi. W Strażnicy z 1924 roku, na stronach 295 i 296 prezydent stowarzyszenia daje nowy pogląd na psalm 82. Jak strasznie przekręca ten psalm i mówi, że odnosi się do kleru, mówi dalej, że wiersz 7 odnosi się do szatana, jako jednego z książąt. Drodzy bracia i siostry, czy to nie jest wstydem dla nas, gdybyśmy jeszcze mieli takie jego głupstwa zakrywać? Brat Russell wyraźnie uczył, że to odnosi się do maluczkiego statka. Ten 7 wiersz 82 psalmu i w ogóle cały psalm mówi przeważnie o bogach, władcach, jak to jest jasne po przeczytaniu tego psalmu. Jako inni ludzie pomrzecie, i jako jeden z książąt, było 2 książąt, Adam i Jezus, lecz jako jeden z nich, to jest jako Jezus, upadniecie, śmiercią ofiarniczą. Jeżeli Jehowa nazywa ich bogami, to zapewne odnosi się tylko do maluczkiego statka. Oprócz tego sam Jezus stosuje te same słowa do samego siebie, gdy się nazwał Bogiem, i te same słowa 82 psalmu do siebie stosował. Ewangelia Jana rozdział 10 wersety od 33 do 36. Aby tylko bronić swego nowego poglądu o owcach i kozłach, przekręca inne prawdy, aby swoją upartość i zarozumiałość powstrzymać. To jest rzeczywiście znów dowodem, że jego prawe oko się zaciemnia. Dalej w Strażnicy z 1924 roku, na stronach od 307 do 313, podaje kolejny nowy pogląd, wciąż sprzeciwiając się naukom naszego Pana Jezusa, który dał pokarm przez wiernego sługę, i o którym sam Pan nasz Jezus mówił jako o wiernym słudze w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 45 do 47. Zły sługa mówi, że szatan jeszcze nie rozpoczął być wiązany. Z punktu zapatrywania na objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3. Lecz Pismo Święte, fakty i rozumowanie dowodzą, że szatan jest już stopniowo wiązany, od 1874 do 1914 roku był wiązany odnośnie 3 fundamentalnych błędów swego królestwa, o boskim prawie, po pierwsze, królów, po drugie, arystokracji i, po trzecie, kleru, i jego 3 pomocniczych błędów, po pierwsze, o przytomności umarłych, po drugie, o ich zmianie na duchy przy śmierci, i, po trzecie, o ich wiecznym błogosławieństwie lub wiecznych mękach. Ten stopień wiązania szatana był w 1914 roku tak kompletny, że przez te powyższe błędy szatan po światowej wojnie już więcej nie może kontrolować swego królestwa. Teraz szatan chce wprowadzić swe królestwo do rządu i kościoła przez różne kościelne i cywilne łączności, lecz stopniowo jest wiązany, choć skrycie, a gdy drugi stopień, ból, to jest wszechświatowa rewolucja wybuchnie i obali kościelnictwo i kapitał, szatan znów będzie o jeden stopień więcej związany. Potem po rewolucji ulga, po której nastąpią inne rządy, i które szatan będzie starał się utrzymać swe królestwo w socjalizmie, lecz po uldze nastąpi anarchia i obali ostatnią formę rządu szatana. Po anarchii przyjdzie głos cichy i wolny, to jest uspokojenie burzliwych mas przez Chrystusa Pana z Jego wybranymi. Przez wybranych będą skrócone owe dni, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 22, nie w 1925, ale około 1954 roku, przy końcu Epifanii. Związanie szatana dopiero wtedy będzie ukompletowane. To samo będzie także się dziać stopniowo z jego rozwiązywaniem po tysiącleciu. Ponieważ prawda wiąże szatana, dlatego to wiązanie musi być stopniowe, a nie raptowne, jak twierdzi głupi pasterz. To samo dowodzi Pismo Święte, że przez trzy stopnie, wojnę, rewolucję i anarchię, szatan jest wiązany. Dalej zły sługa twierdzi, że Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29 odnośnie wiązania szatana nie odnosi się do wtórego przyjścia Pana, ponieważ, po pierwsze, szatan, wiersz 26, lub, po drugie, Duch Boży, wiersz 28, lub, po trzecie, ludzka istota, może tylko wyganiać diabły, i że dlatego Jezus rozumiał, że on tylko przez Ducha Bożego może to czynić, i że już przy pierwszym przyjściu Pana wiązał szatana, gdy wyganiał diabły. Że wyganianie diabłów nie może znaczyć rozchwycenia sprzętów mocarza jest widoczne z faktu, że dom szatana w ten czas nie był popsuty, ale owszem, jeszcze wzmocnił się po zaśnięciu ludzi. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 25, 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 7 do 12. W tym długim artykule dowiedliśmy, że prezydent stowarzyszenia jest bezbożnym w swych urzędowych czynach, że jest złym sługą i głupim i niepożytecznym pasterzem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, odłączcie się zupełnie od jego nauk, Bóg zawyrokował, że słowo prawdy będzie tak długo bić, aż jego prawe oko zupełnie ciemne będzie, a jego ramię, wpływ, całkiem uschnie. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1929 roku, na stronach od 50 do 63.